Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 609. Ja nazywam się Damian Pelucha-Kadachman i ze mną jest Rafał Siciński, aka Sik. Witaj, Rafale.
Cześć, Damian. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki, słuchacze.
Bardzo się cieszę, że cię słyszę, że... No szkoda, że akurat nie ma z nami Juliusza, ale tym razem Juliusza coś się właśnie złapał, jakieś chrupsko, no ale na pewno szybko wyzdrowieje i już teraz za tydzień, jak będziemy nagrywać, to już na pewno w tym składzie. No ale Rafale, nie zapytam cię, czy oglądasz Euro, więc to już wszystkich uspokajam, naszych drogich
pomidor.
Słuchaczy, tak. Chociaż bardzo się cieszyli, że był ta możliwość przeskoczenia, nie? Że to. Ja chciałem tylko też, zanim oddam ci głos, Rafale, tak trochę zajmuję tę antenę, powiedzieć, że jak wprowadziłem w życie ten plan wakacje z Xboxem już, no nie, i z Game Passem, bo naprawdę dużo jest takich gier, do których chciałem kiedyś podejść, a się nie udało, bo zawsze coś mnie odciągało, a teraz już nie miałem takiego powodu, bo są w cudzysłowie za darmo, nie? I to. No ale też zapytam ciebie, Rafale, co u ciebie słychać, jak u ciebie z grami, czy też może jakiś taki plan, że nie wiem, sprawdzasz swoją bibliotekę tych PlayStation Plus, patrzysz, tam są jakieś perełki, czy jednak sięgasz po nowości i coś tam ostatnio nawet znalazłeś ciekawego?
Wiesz co, no PlayStation Plus jest cały czas grane. I przyznam się, że nie zawsze kończę grę z tego wyboru, ale na przykład chyba od ostatniego odcinka, kiedy nagrywaliśmy, to już dużo minęło. Tak myślę, że to było jakoś początek maja, mamy zaraz początek lipca, czyli 2 miesiące nie słyszeliśmy się. To tamtego czasu to na pewno South Parki oba ograłem. I to właśnie było tak, że to było w plusie, więc Dave the Diver, Tunic, sprawdzałem Streets of Rage 4, symulator myjki ciśnieniowej. Z córką zrobiliśmy platynę w DC Liga Super Zwierzaków, przygody Krypto i Asa. Tak, bardzo fajny, przyjemny shooter dla najmłodszych, gdzie widok jest z zapleców, latamy pieskiem po Metropolis i walczymy z robotami. I powiem szczerze, że to jest dobre wprowadzenie do jakichś takich, dla dziecka, jeżeli mu się spodoba, to do czegoś trudniejszego, bo to jest taki naprawdę bardzo lekki shoot'em up. Bez jakichś takich, wiesz, kociokwików, gdzie masz cały ekran zawalony pociskami i przeciwnikami. Do tego są bossowie, którym trzeba rzeczywiście coś zrobić. Trzeba zdjąć osłonę, trzeba jakoś tam fragment odstrzelić, żeby popchnąć dalej walkę z bossem. Także to też trochę uczy innego stylu grania i mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma dziecko tak w wieku 5-7 lat, które jest w superbohaterach, a nawet nie tylko lubi zwierzaki, to też można to DC Super Pets sprawdzić, Liga Super Zwierząt, bo dla dorosłego to jest po prostu pierdółka, może nawet powiedzieć, że prymitywna, ale jak ja sobie tak pomyślałem o tym, że wybierasz jako kurator swojego dziecka, kurator growy, wybierasz mu tytuły i chcesz mu jak najwięcej pokazać, to no co, no możesz, no dostęp do jakiejś tam Galagi to już jest taki trochę utrudniony, jasne, są te NES-y, są jakieś emulacje, ale tak, takie najprostsze coś, to właśnie chyba po prostu czegoś poszukać takiego łatwego i zobaczyć, żeby dziecko zobaczyło gatunek i...
Wiesz, ja mam taki problem z tymi starymi grami takimi, że one dla dziecka, które w ogóle nie grało, wiesz, my jednak tak dosyć w takim późniejszym wieku, nie, wchodziliśmy niż nasze pociechy w ten świat elektronicznej rozrywki, bo ja już miałem tam chyba 9-10 lat, no nie, jak miałem pierwsze swoje Atari, to miałem 12, więc ja już miałem, że nie byłem dzieckiem, nie?
I też miałeś skilla. Rozumiem,
tak, nie, właśnie dopiero się uczyłem tak naprawdę, co to są gry, wiesz, poznawać je, nie? A z dziećmi jest tak, że jednak przyzwyczajone są jednak do czegoś innego w dzisiejszych czasach. Ja nie wiem, z czego to wynika, albo może domyślam się, ale tu nie będę tutaj rozprawiał o tym, ale chodzi o to, że dasz dziecku taką grę, takiego Mario, tam parę razy wpadnie do dziury, coś mu tam skognie, wyskoczy, nie wiesz, nie będzie tej takiej chęci próbowania. Oczywiście nie każde dziecko, bo są młodzi ludzie, którzy, wiesz, wchodzą na przykład w świat Tetrisa i takiego zawodowego, nie jak to powiedzieć, profesjonalnego. Tam się ścigają, no. Tak, w tych wszystkich mistrzostwach świata, a są bardzo młodzi, nie? Więc, wiesz, ale po prostu zauważyłem, że można pokazać stare gry i tak na przykład zrobił Juliusz, nie, ze swoją pociechą, kiedy byliśmy na Pixel Heaven, że pokazał te stare gry i wiesz, niektóre stare gry bardzo fajnie się zestarzały, nie? Nadal można w nie grać spokojnie, nie? Wiesz, bez tego bagażu, no nie, tej wiedzy, albo na przykład, nie, bez tego takiego podejścia, ale jednak jakbym miał właśnie wybierać gry, no to jednak już teraz właśnie takie Naki, takie, nawet nie Robloxy, ale nawet Minecraft taki po prostu, że sobie chodzisz i coś tam dłubiesz, no nie? Wiesz, takie proste rzeczy na początek są takie dobre, żeby dziecko tak wprowadzić, nie?
Byłem w wieku mojej córki, jak ja wchodziłem w gry. Miałem 4 lata, 89 rok to był, więc ja byłem w bardzo podobnym wieku, co ona, jak zaczęła grać ze mną. I wiesz co, mnie się wydaje, że to jest kwestia tego, że po prostu jak ja byłem dzieckiem, to wiedziałem, że mam te parę gier i już więcej nie będę mieć.
Tak.
Kartridży do Atari, czy później dyskietek do Amigi, bo może kogoś poznam, może się wymienię, może coś nagram, ale jakieś tam to kieszonkowe stopowało mnie. Natomiast w tym momencie moje dziecko ma tak szeroki dostęp do rozrywki, to może dla jednych jest powiedzą, że rozpieszczenie, i może dlatego się zniechęcają, nie? Że w sensie, że dlaczego ma się dziecko czuć frustrować i denerwować, jeżeli może w coś innego pograć i ona nie ma takiego parcia na to.
My jesteśmy troszeczkę zbyt bardzo empatycznymi rodzicami. Ja to zauważyłem po sobie, że ja nie mówię, że akurat moi rodzice, wiesz, nie byli empatyczni, nie, wiesz, czy coś w tym stylu, tylko chodzi o to, że wiesz, my słyszę zawsze te historie, że się wychodziło o 8 rano i się wracało o 8 wieczorem, no nie? I rodzice nie przejmowali się, gdzie byliśmy. No tak się to łatwo mówi, nie? Tak się generalizuje. Wiadomo, że się pewnie gdzieś przejmowali, no nie? Ale też było inne podejście i ten. A dzisiaj to jednak się wszystkim przejmujemy i jak na przykład widzę, że siedzi moje dziecko denerwuje nad jakąś grą, no to mówię, no to nie graj, to zagraj w inną grę, no nie? I tak dalej. A nie mówię, get good, nie? To musisz próbować cały czas. Jeszcze raz ten level, jeszcze raz, nie? Tylko po prostu, tak. Ci nie pasuje, spróbuj inną.
Z drugiej strony też nie wiem, czy nasze podejście nie jest lepsze, bo jak ja sobie wspominam tam, powiedzmy, lata 90, ten początek i te połamane joysticki, które wiecznie mi tam znajomy mojej mamy reperował, bo tam jakieś blaszki, a to jakieś gumki, czy cholera wie, co się niszczyło, bo ja to po prostu tam próbowałem coś przejść i szarpałem tym joystickiem. To wiesz, z drugiej strony to chyba to nie wychodzi po prostu, żeby dziecko sobie zmieniło grę, niż wiesz, ale szarpało się tam.
Po twoich opowieściach i powieściach Juliusza i też tak jak widziałem, to wiesz, to widzę, że granie w te nowe gry wcale nie przeszkadza, wiesz, w odkrywaniu tych starych gier, nie? I już ma tego Evercade'a i ostatnio opowiadał mi, jak świetnie się bawi z córką grając w tą kolekcję z Commodore 64, więc ja też nie chcę, żeby, wiesz, też generalizować, ale no wiadomo, że teraz jest pewnie lepiej pod wieloma względami, nie? Że nawet my sobie radziliśmy z tym, co mieliśmy, no nie? Więc pewnie jakby ktoś mnie zapytał wtedy, czy chciałbym mieć taki wybór, jak mam dzisiaj, jeśli chodzi o gry, jeśli chodzi o możliwości, to chyba bym się nie zastanawiał, a nie mówił, że wiesz co, nie, podoba mi się to, że mam tylko jedną konsolę, czy jeden komputer i tak dwie gry i czekam pół godziny, aż się wgrają i później cały czas się wkurzam, że przegrywam.
Natomiast wiesz, jeszcze tak do tych starych gier, to takim całkiem niezłym zbiorem różnego rodzaju pomysłów i wykorzystania starych pomysłów jest ten Roblox. Ja obserwuję, jak młoda gra i jasne, tam są bardzo fajne pomysły na horrory, na takie gry party, które są na współzawodnictwo nakierowane, ale też są stare pomysły wykorzystywane w takiej, wiesz, oczywiście innej grafice, ale no to co jest labirynt, to jest jakiś tam paletka, która zbija cegły, nie pamiętam, jak się ta gra nazywała, Arkanoid? Chyba tak.
Tak, albo Breakout też była.
Sokoban to też jakieś takie, wiesz, Boulder Dash, są wykorzystywane w tych grach, rzeczywiście więcej jest takich symulatorów, typu symulator restauracji, symulator stacji benzynowej, z jakąś tam fabułą i twistem, ale zdarzają się takie starsze wykorzystane pomysły i to jest też spoko, bo wiesz, to jest taki Roblox jest darmowy i daje ci naprawdę całą gigantyczną paletę różnych treści.
Ale jak internet, wiesz, trzeba czasami wiedzieć, co warto sprawdzić, nie? Bo ja nie mam takiego dobrego doświadczenia z Robloxem, bo gry, które ja tak trafiłem, to właśnie żadna nie wydawała się na tyle interesująca. Chociaż wiesz, no dzieci nie mają dużych wymagań, wiesz, zupełnie inaczej na przykład postrzegałem grafikę. Wiesz, wiadomo, że jest różnica między, nie wiem, grafiką w Spider-Manie 2, a grafiką w Robloxie, ale dzieci nie są tak krytyczne, dlatego że o, jak to brzydko tak wygląda, nie chcę na to patrzeć, nie? Tylko interesuje ich to, że coś się dzieje na ekranie i to jest też takie odwołanie do tego, jak my poznawaliśmy pierwsze gry, no to też tam ta grafika była minimalistyczna, bo liczyło się ten, i lubię teraz używać tego określenia, nie, ta rozgrywka, czy ten gameplay loop się liczy, wiesz. To było najważniejsze, żeby to cię wciągnęło, a wszystko inne to już było takie mniej istotne, nie?
Ale wracając jeszcze do tego, do PlayStation Plus, no to poza tymi pieskami, poza Streets of Rage 4, które jest bardzo fajne, parę tytułów w ciągu tego ostatniego miesiąca, który siedziałem w domu i nie tylko, ale powiedzmy więcej leżałem i siedziałem niż cokolwiek innego robiłem, to skończyłem i to było tak. Pierwszy raz sobie zagrałem w Tomb Raider Legend. To jest w zeszłym miesiącu, no te w tym miesiącu, bo to myślę, że jeszcze w czerwcu pójdzie ten odcinek, znając ciebie, to w połowie czerwca Tomb Raider się pojawił emulowany. Ten emulator PlayStation 2, bo to jest wersja, tam jeszcze wyszły Wojny Klonów, Star Wars i Sly, Raccoon. Ten film.
Wiesz, że dzisiaj widziałem, ale może to być fejkowe, gdzieś widziałem zwiastun remastera Bounty Huntera, Star Wars Bounty Hunter, gdzie się gra Boba Fettem. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest po prostu ktoś taki fajny zrobił filmik, nie, że to wyglądało, ale przyznam, że chętnie bym zagrał, nie? Bo ta gra chyba też wyszła tylko na PlayStation 2, nie?
Może. Ja na pewno, wiesz, Sly'a kończyłem na PS3, miałem tę kolekcję, czy tam mam ją. Tam były trzy części plus jeszcze jakieś minigierki. Bardzo fajny tytuł. Więc ja sobie Sly'a odpuściłem. To jest taki też trochę, taka, nie wiem, jeżeli słuchacze nie znają Sly'a, jeżeli ty nie znasz, to jest taka skradanka w cel-shadingowej grafice, gdzie animorficznymi postaciami się poruszamy. Nasza ekipa złodziei to jest Sly, który jest Shopem Pratchem. Ma żółwia, już nie pamiętam, jak ta żółw ma na imię i ma też w teamie hipopotama i oni tam muszą takie, wiesz, proste misje, nie? Tam nie być wykrytym, nie, gdzieś tam coś trzeba ukryć, trzeba gdzieś tam przejść po czymś. Taka trochę zręcznościowa, trochę skradankowa. To jest gra naprawdę na kilka godzin. Jak te wszystkie pierwsze tytuły na PlayStation 2, bo tak samo było zresztą z Jackiem. Jak and Daxter to była gra też na kilka godzin, króciutka, malutka i dopiero później te kolejne Jacki się tak rozbudowały, na tej dokie zrobiło wielkie. Tak samo tutaj, no to jest gra krótka, później te kolejne części są większe, ale sprawdziłem sobie tego Tomb Raidera, mam jeszcze w kolejce te Wojny Klonów, bo też w nie nie grałem i wiesz, mogę tutaj zacząć rant o Tomb Raiderze, bo mam dużo spostrzeżeń co do niego.
No spoko, możesz.
Nie wiem, czy chcemy o tym gadać, ale znaczy, powiem...
Wiesz co, ale masz rant pozytywny czy negatywny? Bo
gra jest super, gra jest ekstra. Znaczy, ja napisałem to tam zresztą na Twitterze, a to się tak trochę odbiło zerowym odzewem. Natomiast gra jest super, ma masę fajnych mechanik, które zostały porzucone, bo zaraz później wychodził, chyba rok później wychodził, Naughty Dog wypuszczało już Uncharted, rok albo dwa lata później, ale to jakiś tak naprawdę niewielki okres i już Uncharted zupełnie inaczej wygląda niż Tomb Raider, jest zupełnie inny feel tego strzelania, tej eksploracji, tej mechaniki poruszania się. Lara jest jeszcze taka kanciasta i ta cała eksploracja, to całe szukanie znajdziek na poziomach jest takie bardziej kanciaste, ale ma naprawdę fajne, bo tam jest linka, którą używa, jest kamerka, którą może sobie przybliżać, oddalać i obserwować różne obiekty, zaznaczać. Jest też strzelanie, które jest w takich dosyć rozsądnych ilościach. To nie są takie straszne kill roomy, jak to jest w Uncharted, że jest trochę... Uncharted jest strasznie liniowe i mamy tak, trochę cutscenka, trochę eksploracji, cutscenka, kill room. Cutscenka, trochę eksploracji. Ta eksploracja nie jest jakaś szalenie wymagająca, bo te wszystkie krawędzie, jak dobrze pamiętasz, są pozaznaczane. Ewentualnie tutaj bardziej ta eksploracja i poszukiwanie znajdzie w Uncharted polegało na tym, że musimy sobie gdzieś tam pobiegać po krzakach i znaleźć ten błyszczący przedmiot. A Lara tutaj rzeczywiście ma te zagadki środowiskowe i ktoś, kto je projektował, no to chyba Crystal Dynamics robiło, o ile dobrze pamiętam, to rzeczywiście lubił zagadki środowiskowe, miał pomysł na nie i rzeczywiście one są fajne. To są momentami banalne, ale czasami trzeba trochę pogłówkować, ze 3-4 razy podejść, żeby zobaczyć w dalszych etapach, jak ta mechanika zagadki się zachowa i satysfakcjonujące. Taka treściwa jest. Ta gra też nie jest duża, ona jest naprawdę na może na 12 godzin. No nie wiem,
może... Ja nie pamiętam już tak bardzo, ale właśnie wtedy to wydawało mi się, że była krótsza od poprzednich części, nie?
Może być krótka, rzeczywiście, bo ja sporo czasu spędziłem, bo tam jak już sobie ją przejdziesz, masz taki ten dom Lary Croft, to mansion. I tam jest cały do eksploracji i tam sporo zagadek jest zręcznościowo logicznych i czasami trzeba sobie pomyśleć, jak coś zrobić, więc ja tam też sporo spędziłem. Zegar mi pokazuje, że skończyłem grę, to miałem to PlayStation to 12 godzin, ale podejrzewam, że ona jest dużo krótsza. Tam jasne, że jakaś pauza by się zdarzała i tak dalej, nie? Co do krytyki mojej, ja pamiętam, bo ja w tej grze, tę trylogię, czyli Tomb Raider Legend, Anniversary chyba było wcześniej albo później, ale było jeszcze Underworld, nie? Te trzy.
I znaczy, w sensie 1, 2, 3, tak.
To była taka trylogia na, ona była nazwana trylogią właśnie Underworld czy coś takiego. Ona miała też swoją wersję na PlayStation 3, te trzy gry były, ale ja nie jestem pewien, czy tam było...
Nie, no ty mówisz, że było Anniversary, Legends i Underworld, tak. To było wydane jako taki pakiet HD tak. Na PlayStation 3. Tak, mhm. Mam go, bo nawet niedawno grałem w Anniversary i wiesz co? Ale to... Bo rozmawialiśmy, znaczy wspominałem o tej książce, no nie, jak powstał Tomb Raider. Ona nie jest jakaś specjalnie gruba, ale trochę po prostu się znowu zakręciłem na punkcie Tomb Raidera. Wyszedł nie tak dawno ten remaster, te pierwsze trzy części, który jest całkiem okej wizualnie, nie? Że naprawdę fajnie wygląda, chociaż wiem, że ludzie narzekają na sterowanie i takie rzeczy, ale znowu Anniversary to jest taki prawdziwy remake. I naprawdę klimat tego pierwszego Tomb Raidera, wiesz, te zagadki trochę podkręcone, no nie, bo to graficznie jednak jest dużo ładniejsze, no nie, więc jest. I muszę przyznać, że to są takie gry, no nie, że po prostu chodzisz, tam musisz obserwować, tam nie ma za bardzo podpowiedzi żadnych, musisz cały czas, wiesz, wytężać wzrok, wyszukiwać jakichś punktów odniesienia, że co by tu zrobić i tak dalej. I muszę przyznać, że ja nie pamiętam, jakie miałem trudności, kiedy pierwszy raz grałem w Tomb Raidera. Bo to mogło być tak, że ja byłem po prostu zachwycony i nie wiem, czy kiedykolwiek przeszliśmy tego Tomb Raidera, wiesz, po raz pierwszy jak grałem, nie? Pierwszy, nie? Kiedy jeszcze przenieśliśmy go na 50 dyskietkach, a nie na płycie CD, więc nie było filmów i tak dalej, więc był ten czysty taki gameplay, ta eksploracja. Ale tutaj się tak, wiesz, wkręciłem i tak dalej, znaczy odbiłem się troszeczkę nie dlatego, że uderzył mnie poziom trudności, tylko już wiedziałem, że jeszcze za dużo czasu tracę na tym szukaniu, a chciałem, wiesz, w inne gry zagrać. Ale i tak patrzyłem na licznik, to wiesz, według tych rozdziałów, no to jeszcze nawet nie byłem w połowie gry, a już miałem ileś tam godzin, że to mogły być takie naprawdę długie gry. I jak ja pamiętam, że grałem właśnie później w Legends czy Underworld, to już były takie gry, że się dosyć płynnie grało. One już były takie uspółcześnione. I ja nie pamiętam, z czego to wynikało. Czy może ja już byłem lepszym graczem i było mi łatwiej? Czy one mnie lepiej prowadziły przez tą przygodę, wiesz, za rękę? Czy tam były jakieś takie podpowiedzi? Wiesz, że coś takiego, wiesz, że bardziej płynne były. I one były chyba uspółcześnione, bo na pewno mieli jakiś feedback od graczy, bo przecież te pierwszy Tomb Raider był hitem, drugi w sumie też, trzeci już nie drugi pamiętam,
był,
jak został...
Drugi był mega hitem, drugi to mi się wydaje, że to był największy hit, że jedynka była hitem, ale jak dwójka wyszła, gdzie była taka potężna, tak przynajmniej ja pamiętam, bo ja pamiętam, że ja grałem 1-4 i później ominąłem, tam był jakiś Angel of Dark... O Darkness, też nie pamiętam.
Tak.
Były takie
gra z PlayStation 2, które, bo już wtedy właśnie wychodziły na nowe konsole, nie? Bo jeszcze tam to były pierwsze na starym.
PlayStation. Były na starym.
Tak. I ja pamiętam, że się odbiłem od Age of Darkness, chociaż tam się kurczę, jak ta Lara tak fajnie wygląda, bo to już wiesz, no, nowa, nowy sprzęt.
Właśnie,
nowa,
stary.
Taka zaokrąglona, te usta pełniejsze.
Nie, stary, właśnie to jest najgorsze. Ja powiem właśnie ten mój take. I pamiętam, jak wychodził ten też od Crystal Dynamics nowy Tomb Raider, gdzie mieliśmy młodą Larę, która ląduje sobie na jakiejś wyspie i bardzo duża krytyka spadła na jej wygląd, że jest mało atrakcyjna, że mimo, że to jest reboot, to ludziom się ona nie podobała.
A wiesz co, bo, przepraszam, że dzisiaj, wiesz co jest najlepsze? Że w dzisiejszych czasach, nie, to ona by wyglądała po prostu, że w drugą stronę. Bo zobacz, do czego się ludzie doczepiają w dzisiejszych czasach, nie? Jeśli chodzi o postacie i tak dalej. No to tam nie mieliby się do czego przeczepić. Jedynie mogli się przyczepić, że po prostu zmienili ją, tak? Że już nie chodzi w body i w shortach, nie? Tylko i ma
normalne, ma bojówki, ma bojówki, ma top. Ale to było po pierwsze taka krytyka, że ona już nie jest atrakcyjna, co jest totalną bzdurą, bo jest fajną dziewczyną zgrabną i
bardzo dobrze wyglądała. Wiesz, tam włosy jeszcze, pamiętasz tą fizykę włosów, nie? Jak miałeś chyba tego FX taki? Nie wiem, czy pamiętasz.
Mówimy o tym Tomb Raiderze reboocie?
Tym pierwszym reboocie, tak. Tam. To jest tej trylogii, co później było tam Rise of Tomb Raider i tam jeszcze...
Wiesz
tam.
Co, ja grałem w nią na PlayStation 3. Ja ją przeszedłem wtedy. Ja nie pamiętam aż tak dobrze, Damian, nie powiem, że pamiętam te włosy. No były rozpuszczone, o ile dobrze kojarzę i ta kitka gdzieś tam jej dyndała. To nie był warkocz, tylko to było takie luźne włosy. A druga krytyka, która spadła na tę grę, to była nazwana i do tej pory nazywana jest pornografia przemocy. To przepraszam, że to słowo pada, nie wiem, czy to ci przypadkiem algorytm nie wyłapie i ci nie... ale
nie zarobimy na tym odcinku.
Nie zarobimy, no. Potrącisz mi z pensji. Więc pornografia przemocy i że tą Larę spotykają niesamowite okropne sceny, jakieś podrzynanie gardła, łamanie kości, nabijania się na różne rzeczy. No jasne, to trzeba
to
przyznać,
taki, to było... gore, bo tam widziałeś na przykład, jak tam Lara spada, nie, na ten pręt, czy coś takiego,
tak,
i to wygląda, jakby spada na jakiś pręt zbrojeniowy, który jest gruby. Później się okazuje, że to jest taka igła. No ale to jest ten początek filmu, nie, gdzie ona po prostu odbija się, jest taka zmaltretowana, ale to jest taki klimat, nie, i teraz znowu też troszeczkę inaczej się to ocenia, nie, ale nie wiem, może dlatego, że my wcześniej takich gier nie widzieliśmy, które były tak naturalistyczne.
Tak.
Bo ja nie mówię o Tomb Raiderze, jak o Mortal Kombat, tylko wiesz, po prostu, że faktycznie ta przemoc była.
Gdzieś tam to co Larę spotykało, takie upadki z wysoka i te takie nienaturalne pozy, które ona przybierała upadając, to też było na swoje czasy dosyć mocne i szokujące.
No, a wiesz jeszcze było co? Przepraszam, że tak cały czas się wchodzę, ale bo mi to zapomnę. Ja później ci oddaję mikrofon. Jeszcze było to, że Lara stała się morderczynią, bo tutaj płacze za jelonkiem, którego musiała zabić, żeby przejść coś takiego, a później morduje tam ileś tam osób, nie? I to ten sam zarzut był też do Nathana Drake'a, który jest postacią taką sympatyczną, lubianą, koleżeńską, zawsze pomocną i z tą Eleną ma taką fantastyczną relację i tak dalej, ale jak przyszedł do czego, to po prostu pół wioski...
Na część. Tak. Dokładnie. Tylko, że widzisz, no, nie było tego dysonansu, wydaje mi się, w przypadku Lary, bo ona rzeczywiście no, zabiła tą sarnę i było jej źle, ale to było, te walki i tak dalej, to było wpisane w to, co ona robi. No nie wiem, no, w Uncharted był ten dysonans taki, że on jest taki super, super, hiper sympatyczny i w ogóle masz wrażenie, że ten gościu jest do rany przyłóż. Morduje ludzi z działka, zestrzeliwuje helikopter, bo znowu jest taki sympatyczny, roześmiany, chichoczący, żartujący. Myślę, że ten dysonans był taki bardziej uderzający, ale masz rację, było to, że Lara morduje jelonka, a później morduje ludzi i nie płacze za ludźmi. Było to. Natomiast to też są czasy już nawet po Prince of Persia Piaski Czasu. I tutaj też z Ulary pewnego rodzaju mechanika walki. Jasne, no tutaj mamy zupełnie inną walkę, bo na pistolety i na karabiny. Ale gdzieś tam się zapatrzyli, później mamy taki miecz, Excalibur, który wygląda jak wyjęty właśnie z Piasków Czasu i Matrixa. Dlaczego zmierzam? Wygląd Lary. Ja przypominam sobie te boje w 2013, czy tam 11, 12 ta gra wychodziła, już teraz nie jestem sobie tego w stanie przypomnieć. O ten wygląd, jak ona źle wygląda i gram w Legends i słuchajcie, i słuchaj Damian, no to ta gra to jest wyciągnięta z porno Lara i te wszystkie kobiece postaci, które się spotyka i to wszystko, co tam jest, to jest absolutnie tak jakby jedynym wzorcem, jaki Crystal Dynamics miało, to były pornusy, które oglądali. Te ubrania, które wyglądają jak z gali pornogwiazd, te w ogóle masz wrażenie, że Lara ma mrocze w ogóle te swoje kwestie. Tam jest bardzo zły dubbing i cały czas jest jakaś taka dziwnie nieobecna na tych cutscenkach. Męskie głosy normalnie słychać, natomiast ją tu taką przyćpaną, to źle wygląda. I jak patrzysz na tę Larę, to nie wiem sobie, myślę sobie, za czym ci ludzie tęsknili tak naprawdę, bo ona jest odrażająca, odpychająca. Ona nie jest seksowna, ona jest sztuczna. No to jest przy tym jeszcze takim kanciastym poruszaniu się, to wygląda jak naćpana. naćpana, wiecie, kogo mi chodzi. I ja miałem, oczywiście to się da bardzo szybko oddzielić, ale i ta przeciwniczka chyba Anissa, czy na Maczuszku, czy teraz nie pamiętam, ona tak samo, te stroje odsłaniające, gacie, wielkie dekolty, sterczące, napompowane, brak żeber, wcięcia brzuch, które właściwie nie istnieje, to wygląda jak mokry sen. I ja tutaj nie mam...
Wiesz, no, ja nie będę tak bronił tutaj decyzji, ale to jest też kwestia marketingu, nie?
Jasny, wybór marketingu, spoko, ale później była ta cała draka o tym, że gry to są tam, nie wiem, czy to, która to Sarkosian powiedziała, czy nie, że to jest spełnienie męskich fantazji, ale ja szczerze mówiąc nie wiem, czy bym się nie wstydził grać w domu w tę grę tą Larą, bo nie co chodzi o grę, tylko tę Larą wstydziłbym się grać przy kimś, bo to naprawdę wygląda jak taka najtańsza pornografia, to taka i właśnie
to ja ci powiem, jak... że to jest to, co widziałeś w grze, ale jest jeszcze świat moderów i wersje pecetowe, szczególnie tych nowych Tomb Raiderów. Ja nie chcę tutaj, żeby ktoś sobie googlał i tak dalej, ale ta możliwość zmienia tekstur i tych strojów, to wiesz, to co ty widziałeś w tym w Legend, to jest bardzo pruderyjne. To można powiedzieć, że to jest niemal strój zakonnicy. Naprawdę. Ja nie mówię o tym, że grasz nagą postacią, tylko po prostu jakie faceci mają fantazje i jak je realizują właśnie przez mody, więc...
Wiem, bo widziałem też, wiesz, oglądałem mody do Resident Evil, chyba dwójki i trójki, co tam się działo, jak to wyszło na peceta i jak wyglądała na przykład Ada Wong, jak była w zasadzie, no nie wiem, wizualnie maltretowana tymi strojami. I wiesz, to jest taki większy nurt. Ja absolutnie zdaję sobie sprawę, że ja nie chcę walczyć z tym czy coś, bo to już minęło. Ale tak, więc tak, mamy tak. Tą siódmą część Lary, Croft Legends, gdzie Lara po pierwsze i z twarzy nie wygląda atrakcyjnie. Te sztuczne wielkie usta, ta taka dziwnie wycięta twarz, ten dziwny dobór strojów i jej wygląd zewnętrzny wpisuje się w to, co się działo, tak mi się przynajmniej wydaje, od końca lat 80., kiedy Chris Claremont pisał X-Menów i zaczął je rysować Jim Lee i Jim Lee robił wszystkie X-Menki, czy to była Rogue, czy to była Jean Grey, czy to była Psylocke, czy to, nie wiem, którakolwiek, no, chociażby Emma Frost. Wszystkie były w ten sposób pokazywane, Storm, gdzie po prostu kipiały seksem i to poszło do tego taką glawiną. Tak samo zaczął rysować Todd McFarlane i jego Mary Jane w ranie Spidermana, czy tam kotka Black Cat, czy Silver Sable, to wszystkie ociekały seksem. Napompowane wielkie biusty, wcięcia, lateksy, długie nogi, no te proporcje tych kobiet były zaburzone względem mężczyzn, nie? One miały jakieś dłuższe nogi, w ogóle te biodra im się kończyły, jak one były na szpilkach, to ich biodra się kończyły, nogi się kończyły, gdzieś tam w okolicach klatki piersiowej tych mężczyzn. To wszystko było naprawdę bardzo dziwne i McFarlane później poszedł do Spawna i tak zaczął rysować w Spawnie napompowane usta wszystkie kobiety, czy to w scenach akcji, czy to w scenach powiedzmy dramaturgicznych, wyglądały, Wanda chociażby, żona Alana Spawna, one były rysowane, przeseksualizowane w sposób. I wydaje mi się, że to jest właśnie też takie zapatrzenie się właśnie na ten nurt. Do tego mówię, jestem przekonany, że chłopaki mieli lepsze już wzorce, bo rozumiem lata 90., gdzie tych wzorców kobiet 3D w modeli, 3D w grach nie było, ale już w momencie, kiedy Legends wychodziło, już były, nie wiem, no David Carre, zwany też Davidem Cage'em, ze swoim Fahrenheit już wtedy był. Już było troszeczkę inaczej pokazywane kobiety. Wystarczyło też spojrzeć sobie, co się działo w Japonii, jak tam, jasne, no były czasami też skala w drugą stronę, ale ja się nie dziwię, patrząc sobie na tę Larę, że w pewnym momencie była nagonka na graczy, jak na jakichś takich właśnie niewyżytych gości, którzy muszą mieć takie właśnie bodźce i dla których liczy się ten seks w tym wyglądzie. I okay. Było to. To nie jest tak, że Damian, to nie jest tak, że sobie to wyciągam z palca, tylko...
No ale to jest, wiesz, to się wynika z tego, że seks się sprzedaje.
No seks się sprzedaje, ale David Cage nie potrzebował takiego seksu w ten sposób pokazywania postaci, która wygląda...
No i jest pytanie, czy fan
no nie odniósł sukces. Nie, sukces.
Nie, no. Wiesz, to ja nie mówię, bo ja lubię, chcę taki świat, żeby był miejsce i dla Fahrenheita, i dla Tomb Raidera w takiej wersji, nie?
Ale czy teraz moje pytanie, czy Lara, która jest tam powiedzmy parę lat później, wychodzi w remake'u, jest gorsza od tej? No nie, jest ciekawsza, jeżeli chodzi o wygląd, już nie mówię jako postać, bo Lara w Legends, ona ma mrocze te swoje kwestie, ona nie ma żadnej charyzmy, sobie sami tą charyzmę wpompowujemy w tę postać w momencie, kiedy wyciągamy pistolety, wyciągamy karabin, robimy te wszystkie akrobacje.
Ale to wiesz, jakbyśmy mieli na przykład taką sytuację, że mamy coraz lepsze sprzęty i coraz lepszą grafikę, a oni robią postać, która jest karykaturalna, a nie wykorzystuje się tych, to bym powiedział, no to jest bez sensu, nie? Że wiesz, zrobiliby Larę, która wyglądała jak ta rysowana bohaterka, ale, kto wrobił Królika Rogera, nie?
Już na przykład, no, oni mieli wzorce inne. No, no, no ona jest karykaturalna, tylko że jest, nie jest, nie jest...
Wiesz, znaczy ja nie...
Parezją,
ja nie mówię, że się nie zgadzam, tylko po prostu ja pamiętam, że po prostu ta gra wyszła na PlayStation 2, na GameCube'a. Ona miała wersję na 360 i na PlayStation 3, ale jednak, no, tworzyli w jakimś takim ograniczeniu. Poza tym też, wiesz, no mamy na przykład anime, nie? I anime też porusza się w pewnych takich ramach, jeśli chodzi o przedstawienie kobiet i to są, to moim zdaniem, tam szukać tego, że na przykład nogi są za długie, a piersi są za duże, czy coś na serio, wiesz, to ja cię rozumiem, no nie?
No ale taka tylko, sama że, opinia jest o kolesiach, tylko, którzy prostu... oglądają, ale taka sama opinia jest o kolesiach, którzy oglądają anime. To nie zmienia.
No tak.
Nie jesteśmy podcastem o anime, tylko o grach. Ja mówię o tym, że mówię, ja bym się... Mnie się gra bardzo podobała. Mhm. Nie, to nie jest zniesmaczenie, to jest zauważenie faktu. I taka konkluzja po wielu, wielu latach, gdzie podejrzewam, że wtedy mój głos był taki, że to jest bzdura jakaś w ogóle, że nie widziałbym w tym nic nieodpowiedniego. Teraz ja się zgadzam z pewnymi stwierdzeniami i...
A to są lata indoktrynacji.
Lata indoktrynacji, ale w Stellar Blade też zagram. Także żeby to nie było...
No. Chodzi mi o to, że ty, gdybyś... No bo taka była rozmowa też z Juliuszem. No nie ma go tutaj, ale wszyscy pamiętają, że to też właśnie było to, że no w pewnym momencie, no nie, to się epatuje po prostu tym, jak ta postać wygląda, jakie ma walory. I nic więcej, nie? Że nie przekazuje się, powiedzmy, jej intelektualnych walorów.
Nawet nie chodzi o intelektualnych, no tam wiesz, no bo to ciężko powiedzieć, no wiesz, w takiej wykrojonej fabule, żeby, nie wiem, pani Lara Croft, archeolog, też ona chyba nie jest archeologiem w tej trylogii, tylko po prostu jest rzeczywiście dziewczyną, która jeździ i okrada grobowce. Tak. Do czego zmierzam? No nie, żeby jakimś tam błyszczała jakimiś tutaj, wiesz, stwierdzeniami czy mądrościami na temat dawnych kultur i...
No ale na przykład zarzucałbyś na przykład Taylor Swift że wygląda tak, a nie, albo Dua Lipie, że wygląda tak, albo, a nie inaczej, na przykład na koncertach. No nie, ja nie mówię o tym, że się nie odnosi, że po prostu jest coś takiego, no nie, że po prostu...
Porównujesz dwa różne rodzaje doświadczeń kulturalnych. Jednego to jest coś, co masz w domu, a wyjście na koncert i widzisz ją w jakimś tam skąpym stroju w cekinach, gdzie i te długie nogi i szpile i ona daje show. To tak jakbyś idziesz na burleskę. Oczekujesz tam właśnie, że będą atrakcyjne tancerki, atrakcyjni tancerzy, że jesteś kobietą i że będzie jakiś super układ choreograficzny, że będziesz miał kawałek niezaśpiewany z playbacku, że będzie super muzyka, super zabawa, że porwie tłum, a ona też ten tłum porywa właśnie w taki sposób, że jakimś tam, wiesz, szpagatem, czy nie wiem, co ona robi na tych scenach, ale na tym to polega. Ja nie jestem tutaj przeciwnikiem seksownych postaci, bo ja na przykład... Tak, tylko mówię, no tutaj zamykasz się z grom w domu i postać, którą grasz, wygląda jak, no, jak pornogwiazda. Zaraz po skończeniu tej gry, po tej myśli, która mi się pojawiła, wpisałem sobie wyszukiwarkę Porno Awards, tam i ten data 2000, nie pamiętam, który to był. I gala jakaś tam była i te dziewczyny były poubierane identycznie, albo bardzo podobnie jak Lara Croft. Te odsłonięte poniżej bioder ewentualnie...
Ale popkultura inspiruje inne gałęzie popkultury.
Ale moim zdaniem to było w drugą stronę szło. Ja mówię, nie jestem przeciwnikiem. Na przykład B2B, czy tam to była ta z Nier, która też wzbudzała pewnego rodzaju kontrowersje. W ogóle mi nie przeszkadzała. To też była taka estetyka, która dla mnie była super orientalna, nie? Bo ja nie mam jakichś tam wielkich doświadczeń z tą kulturą pokojówek, czy tam, nie wiem, kelnerek japońskich. I to wyglądało dla mnie absolutnie neutralnie i bardzo w porządku. Atrakcyjna postać. Jeszcze ona robiła takie dosyć śmieszne rzeczy, że jak się próbowało po kamerę jakoś tam obrócić, to ona się obracała tak nerwowo. Do czego zmierzam? No dla mnie, ja mówię, ja tutaj skupiam się na tym, nie odsądzać o czci wiary ludzi, którym się to podoba. Bo podejrzewam, że teraz się już podobają inne rzeczy, troszeczkę, może ty powiesz, że to indoktrynacja, a może tutaj też jest oczytanie z...
Nie, no zmienia się kultura, wiesz, no zmieniliśmy się jako społeczeństwo, zmieniamy się cały czas, wiesz, jak się będziesz myślał na przykład, co było rok temu popularne, co było 2 lata temu popularne, to jeszcze może tego tak nie widać, ale jak już cofniesz się 5 lat, co było popularne, co nie, albo jak świat reagował na pewne rzeczy, nie wiem, 10 lat temu, 20 lat temu, 30 lat temu, to widzisz cały czas te żabie skoki, no nie? Z tych, i nikt nie mówił, na przykład, wiesz, no, bo to odnosząc się na przykład do tego, na przykład do Lary, no nie? To była część też marketingowa, nie? Że
jasne,
już na początku, kiedy Tomb Raider wchodził na salony, na pierwsze targi, już były pierwsze modelki zatrudnione, żeby reklamowały i nie wybierano brzydkich modelek czy gwiazd porno, że się tak wyrażę, żeby one to robiły, tylko po prostu były to dziewczyny, które były znane z być może lub mniej, ale oczywiście były ubrane w taki sposób, żeby te walory, no nie, podkreślać. I to jest kwestia tego, że kiedy my myślimy o tym teraz, no nie, no to jest takie trochę albo cringe'owe, albo tak sobie myślisz, no nie, no wiesz, no świat się zmienił, nie, że takie rzeczy przychodziły. Ale wtedy to było normalne. Wiesz, miałeś reklamy.
Ale co jest najzabawniejsze?
Jak sobie pomyślisz, pamiętasz pierwsze automaty Atari, jak były reklamowane? Atrakcyjna, piękna kobieta stała koło takiego automatu.
Okej. Okay. No tak, rzeczywiście, no były kobiety reklamowały gry, mężczyźni reklamowali domowe komputery, szczególnie biznesmeni gdzieś tam w garniturach. Do czego zmierzam jeszcze? W 2006 roku wyszedł Legend. I mam takie też wrażenie, że dostęp do pornografii wtedy był o wiele trudniejszy i ta, powiedzmy, ta seksualność nie była tak dostępna wszędzie indziej. I może dlatego też trochę to odbiło od gier. W sensie nadal są, jak sobie przejrzymy, i tutaj nie mówię o Stellar Blade absolutnie, tylko jak sobie tam przejrzymy niektóre japońskie RPG, to tam są w stylistyce takiej właśnie, która Ichi, tak? To chyba się Ichi nazywa? Taka, wiesz, na granicy, ta soft porn. A,
No tak, ale ja ci powiem, że fascynacja tym, że na przykład, nie wiem, bo 2006 rok, to już jeszcze wcześniej, odkąd się tylko pojawiła możliwość wymieniania grafiką w internecie, na przykład wklejało się głowę Gillian Anderson w Photoshopie. Nie, ja tego robiłem, ale widziałem takie zdjęcia.
Widziałem u kolegi.
Że
u kolegi
po prostu,
widziałeś, wiemy.
Tak, widziałem u kolegi, tak, miał całą kolekcję zdjęć Gillian Anderson.
W ogóle nie twojego, tylko twojego brata kolegi.
Tak, w ogóle nie znałem gościa. No, ja przeszedłem na ulicy i akurat przez okno mu zajrzałem do domu i akurat patrzę, nie ogląda zdjęcia Gillian Anderson, ale widziałem, że były photoshopowane. Wiesz, chodzi o to, że jesteśmy ludźmi, no nie? I i faceci, i kobiety też potrzebują pewnych rzeczy. To nie jest tak, żeby my mówimy jak z perspektywy, jak my patrzymy, ale wydaje mi się, że dziewczyny też chcą patrzeć, no nie wiem, to zależnie oczywiście od preferencji, no nie? Ale jeśli jedna osoba widzi drugą atrakcyjną, no to w jakiś sposób to wpływa na odbiór, nie?
No ale właśnie tutaj zmierzam. Lara nie jest atrakcyjna. Ona jest okropnie brzydka w tej
ale
grach.
To tak samo, wiesz, można powiedzieć o tym, że jak patrzysz na anime, no nie, na teraz, wiem, że to nie jest gra, ale chodzi mi o to, jaka jest percepcja odbioru pewnych rzeczy, nie? Że patrzysz na taką czarodziejkę z Księżyca, bo ja się wychowałem na takim anime, nie? Na Polsacie. Jak była czarodziejka z Księżyca i te wszystkie inne czarodziejki, no i tam z Jowisza i tak dalej, no to patrzysz i mówisz tak, jakaś taka dziwna głowa, wielkie oczy, no nie, długie nogi, no przecież jakbyś tak, wyrzeźbił taką w realu taką postać, no przecież to wyglądałoby jak monster,
tylko, że
nie?
Wiesz, że wyjściowym elementem do takiej grafiki, do takiego rodzaju przedstawienia postaci w mandze i anime jest to, żeby postaci były cute, kawaii, ale żeby przypominały koty. Mają przypominać, i to jest założenie, kiedy ten nurt w przedstawianiu postaci powstawał, żeby one były właśnie, miały te wielkie oczy, te ostre noski, takie właśnie fryzury, które mają gdzieś tam przypominać, że jak masz profil kota i profil kobiety, to żeby był podobny, czyli nosek do góry i zejście w dół. Natomiast to jest właśnie w anime, powiedzmy, ten punkt wyjścia. Jasne, że tam później są te długie nogi, skąpe ubrania. Natomiast punktem wyjścia w Tomb Raider Legend jest to, żeby Lara wyglądała jak gwiazda porno.
No a jak coś powiedział o Barbarelli?
Barbarella, ale mówimy o filmie z lat 60., czy mówimy o komiksie, czy o czym? Bo Barbarella jest komiksem erotycznym. To jest bardzo fajny komiks, aczkolwiek są lepsze. Ale no nie mam z tym problemu. Absolutnie. Ja mam problem z tym, że my walczymy, czy my gracze, walczyliśmy o wygląd Lary i to mnie zszokowało, że te parę lat później, jak wyszedł ten remake, to był jakiś taki totalny larum, to taki amok ludzie wpadali, że ona jest, nie jest Larą i tak dalej. Mhm. A nie ominęła ta trylogia środkowa. Ja pamiętam Larę z czwórki, później grałem w piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, dziewiątkę i grałem w dziesiątą grę.
Znaczy ten
przeskok dla mnie był super, ale
tak.
Teraz miałem ten szok poznawczy, że ja mówię, ludzie, wy o to walczyliście, przecież ona jest obrzydliwa, ona jest brzydka, jest sztuczna, jest
się wydaje, że jak to wszystko w internecie, wiesz, gdzieś
wygląda
ktoś
jak ten najbardziej... Myślę, że ja, wiesz, to dobiegało z różnych takich... Może masz rację, że to dobiegało z internetu, a w internecie najgłośniejsi są krzykacze i później to się tak trochę przylepia do innych. Ale ja mam, mówię, no ja mam z Legend, teraz mam dobre wrażenia. To jest fajna gra i ja ją wysoko oceniam, ale Lara mi się nie podobała.
Ale to ja bym ci, wiesz co, bo to jest ciekawe, tylko musiałbym teraz znaleźć ten tweet Adriana Chmielarza a propos najnowszej wersji Lary. I właśnie też były jakieś, tylko ja tak jak mówię, jest jakiś taki mały procent, inni reagują. Na przykład było parę takich spraw, ja nie chcę tutaj zmieniać nazwiska ludzi, którzy po prostu, ale jak jesteś w twitterowej bańce, to czasami ci się pojawiałem, że widzisz reakcję na coś i wiesz, drama na dramę, no nie?
Mhm.
Że ktoś zareagował i tak dalej. I tak, i więcej jest tych ludzi oburzonych, że była jakaś osoba, która na przykład, nie wiem, dopatrzyła się meszków na skórze Aloy, albo coś takiego. I tak naprawdę nikt na to nie zwraca uwagi, bo tego w ogóle nie widać. To można by tylko powiedzieć, że patrzcie, jaka grafika jest super, bo widać po prostu nawet naturalne cienie na skórze, wiesz, takie różne rzeczy, które człowiek ma. Jaka to grafika jest ultra fotorealistyczna, nie? Ale ktoś tam powie, o, zobacz, to jest to. I jedna osoba, powiedzmy, powie coś głupiego, a później jest takie oburzenie, takie larum, tysiąca osób, tak jakby milion osób, wiesz, o tym mówiło, a tak naprawdę nic. I to jest taka bańka, taka to. I Adrian Chmielarz właśnie też komentował nowy wygląd, ale który był jakby takim połączeniem, moim zdaniem ten nowy wygląd, bo musiałbym wrócić do tego obrazka, no nie, żeby go lepiej opisać, ale tak jak ja widziałem, to była taka wersja połączona właśnie tej nowej Lary z tej nowej trylogii,
mhm,
trochę z odniesieniami do tego klasycznego stroju, tej klasycznej Lary, nie? Mhm. Że już wiadomo, że już nie tak przeseksualizowana, ale właśnie taka bardziej naturalna, ale jednak gdzieś w tym takim stroju, który znamy, oczywiście lekko zmienionym, tylko musiałbym po prostu zobaczyć jakieś te, ale no jest informacja o tym, że się pojawia nowa Lara. Ja ci wrzucę
na
czata to zdjęcie, okay. A ludzie na pewno sobie wygooglują, jak nowa Lara wygląda.
A ty widziałeś, bo w październiku, 10 października, jak dobrze pamiętam, wychodzi na Netflixie serial animowany. On jest nazywany anime, ale z tego, co kojarzę, to chyba jest tylko koprodukcja amerykańsko-japońska. I o ile dobrze tak pamiętam, to bardziej w stronę amerykańskiej kreski. Jasne, ona ma oczy takie dosyć duże, ale poza tym no to nie ma... to nie jest anime, no to nie wygląda. I tam Lara też jest w takim, powiedzmy, nawiązaniu do klasycznego anturażu swojego, czyli tam ten taki top charakterystyczny, ale ona zupełnie inaczej wygląda. W sensie, no to jest pokazana jako, wiesz, ona ma większe uda, no jest taka, wygląda jakby mogła walczyć w Tekenie, nie? To jest taka dobrze zbudowana, wygląda bardziej na zabójczynię niż na taką drobną, wątłą. To się nazywa chyba Tomb Raider The Legend of Lara Croft, ale tak, ale może coś tam coś myślam, ale to jest na pewno trailer do obejrzenia i będzie do obejrzenia w tym roku, bo to chyba na 25. rocznicę coś takiego kojarzę.
Dość ciekawe, że animowana seria będzie na Netflixie, a wersja z żywymi aktorami, z prawdziwymi aktorami, znaczy z aktorami, będzie na Prime Video. I że robi to Phoebe Waller-Bridge. A to jest ciekawe. Nie, właśnie muszę sobie zobaczyć to, bo... A, jest, mam ja tutaj trochę na żywo, no nie? I szukałem tego, bo chcę zobaczyć właśnie to, o czym mówiłeś, no nie? Jak wygląda ta animacja. No, może być ciekawe, nie? Wiesz, no ja jestem bardzo otwarty, wiesz, Lara miała swoje spin-offy różne, nie? Była nawet ta taka gra w rzucie izometrycznym, pseudo-izometrycznym. Były jakieś inne rzeczy, no wiesz, no Ja też...
W pseudo-rzucie izometrycznym to się nazywało Lara Croft Go, to było na komórki.
Ona później tak, chyba wyszła... Tak, bardzo fajna ryba, gra.
Znaczy ja pamiętam z Vity, ale też chyba wyszła na duże konsole. I to było taki bardzo, bardzo fajny, logiczny, tak. Logiczna pierdółka, ale też było to, co teraz mówię, rzucie izometrycznym, to się można było grać w 4 osoby. Tam był co-op, Guardian of Light i Temple of Osiris.
Tak.
Dwie takie, no one nie były duże te gry, one były na 2 popołudnia, ale bardzo, bardzo w porządku. Ja miło wspominam jedną i drugą. Przechodziłem z kumplami i się dobrze bawiłem. Fajne gry. Aczkolwiek to nie są Tomb Raidery, nie? To są po prostu, no tam Lara jest jako bohaterka, mógł być każdy inny. To bardzo niewiele ma wspólnego z tym prawdziwym Tomb Raiderem, czyli bieganiem, eksploracją, skakaniem, walką. No ale to mówię, zbliżajmy się do brzegu, mówię, no dla mnie, ja przeżyłem mały szok, nie mówię, że wygląd, po prostu jest wpisany w tę postać, bo tak się, ja pamiętam i wcześniejsze, i późniejsze gry, i tamten wygląd był inny. I nie rozumiem tej teraz, po latach, nie rozumiem tej walki o wygląd Lary. Szczególnie, że wiesz, to też takie sobie przejrzałem i komiksy i Lara miała swoje komiksy w takim podwydawnictwie Image Comics, Top Cow,
to pamiętam. Ona robiła dużo, miała takich crossoverów z Witchblade.
Tak, mhm. Dokładnie.
I wiesz, i, no,
i one były w
jedna
tak
i druga bohaterka sprzedawały, wiesz, w wielu aspektach, no nie tym, że były atrakcyjnymi kobietami, no nie, mimo że miały też fantastyczne osobowości i przeżywały świetne przygody, no nie. No ale tak jak mówisz, to no nie wiem, no ja, mi jest ciężko po prostu nie bronić, powiedzmy, tych decyzji twórców do niej i tak dalej, aczkolwiek wiem, że jestem trochę na straconych pozycji, bo w dzisiejszych czasach, wiesz, w mainstreamie masz po prostu no, rodzaj pruderii pewnej i
wymienianie też z jednej pewnych strony rzeczy pruderia, na inne. A z drugiej strony to jest przyklaskiwanie dziewczynom, żeby robiły te portale na OnlyFansie, nie? To jest taka hipokryzja, lever hard.
Te spostrzeżenia o tej hipokryzji są oczywiste, dlatego że masz tą pruderię, ja to tak powiem, w mainstreamie, ale masz ten nie mainstreamowy świat, rolek na Instagramie, Instagrama, rolek na TikToku i tak dalej.
A to jest mainstream. Moim zdaniem to jest mainstream.
Znaczy, to jest mainstream trochę naszego... inny, wiesz? Ja mówię przez mainstream, to masz takie główne kanały, wiesz? Ten stary mainstream, wiesz o co mi chodzi? Że Netflixy, Prime i tak dalej, to jest moim zdaniem stary mainstream, bo on jeszcze funkcjonuje trochę na starych zasadach, nie?
Telewizyjne,
one się oczywiście zmieniają. Tak, tylko one ci dają po prostu VOD. Oni ci dają video on demand, ale nadal to, jak powstają te rzeczy... Wiesz, że muszą być showrunnerzy, że muszą być producenci, że muszą być aktorzy, że są te gildie, a TikToki, Instagram i tak dalej, to są rzeczy oddolne. Tam po prostu, jeśli ktoś ma pomysł, może go zrealizować. Jeśli będzie miał szczęście, ma, nie wiem, i uda się wybić, no to, wiesz, może osiągnąć sukces. Oczywiście jest to coraz trudniejsze, nie? Ale to nie jest niemożliwe, nie? Nie. Ale faktycznie, temat się zrobił ciężki, nie musisz go... Ten,
już teraz nie pamiętam.
Żeby... Ale to jest taki trochę inny temat, jak
tak,
chcesz,
ale to jeszcze nie, to jeszcze gry z plusa, bo przyszedłem sobie drugi raz Bloodstained Ritual of the Night, wcześniej przychodziłem na Xboxie i to jest bardzo fajna Metroidvania robiona przez ekipę, która odpowiadała za klasyczne Castlevania i ona jest fundowana na Kickstarterze, ja o niej mówiłem parę lat temu, doczekała się teraz nowego dodatku, dosłownie w tym miesiącu miała premierę Classic 2, ten DLC się nazywa i powiem szczerze, że go nie ruszyłem, bo przyszedłem sobie podstawkę, przy której się świetnie bawiłem. Ma o wiele mniej problemów niż wersja na, czy właściwie źle powiedziałem, nie ma żadnych problemów, które miała wersja na Xboxie. Na Xboxie mnie na to wywalało z tej gry, a tutaj mamy naprawdę bardzo fajną, płynną grę, świetne, znaczy jest troszeczkę za łatwa może, ale świetne pomysły na te moce, dużo ukrytych rzeczy, fajny crafting, wciąganie dusz swoich pokonanych przeciwników i można wykorzystywać ich kryształ jako swoją umiejętność, także to jest naprawdę spoko. I to jest tylko tak woli wspomnienia, bo może ktoś nie wiedział o DLC, a lubi Bloodstained. Ritual of the Night to jest ta wersja, która wygląda bardzo dobrze, bo jest jeszcze taka, która wygląda na 8 bitów Bloodstained, ale to mówimy o tej, która wygląda powiedzmy współcześnie dobrze, ale dużą grę, którą też właśnie grałem dzięki i tylko dzięki PlayStation Plus, to jest Marvel's Midnight Sun, Suns, jak słońca, nie jak synonim.
Ja nawet odpaliłem, bo ta gra...
Bo się na to mówiliśmy, że przy tak. Programie będziemy o tym gadali, ale...
Znaczy, wiesz co, to jest o tyle ciekawe, że ja po prostu jakoś ten tutorial jakoś tak mnie nie pokazał mi jakoś takiej bardzo atrakcyjnej, taktycznej gry. A dodatkowo to jest też to super bohater, to oczywiście tam się zmienia, bo oczywiście przeszedłem ten prolog, ten tutorial i tam pojawia się ta możliwość stworzenia swojej postaci i też mi się podobało, nie, że my wtedy jesteśmy członkami, tak? Midnight Sun, tego stowarzyszenia. Mhm. Nie, nawet mamy chyba jakąś... Znaczy, ja nie wiem dokładnie o co chodzi, bo a, tak mówię, moja przygoda się dosyć wcześnie skończyła, ale tak sobie pomyślałem, że będzie jeszcze okazja, żeby w ogóle tak zagłębić się, no bo okazało się, że nawet Juliusz się wciągnął w Marvel Midnight Sun i ja wiem, że może teraz mój wkład w jakąś rozmowę na ten temat nie będzie ciekawy.
To się wstrzymajmy, poczekajmy, jak będziemy we trzech i to sobie pogadamy o niej.
Tak.
No ale to jest bardzo, bardzo ciekawa gra, jeżeli chodzi o te trzy takie tytuły, które wyszły w bardzo podobnym okresie, bo wyszły nam od Square Enix Avengers, która była Game as a Service. Wyszło nam to Strażnicy Galaktyki, którzy są świetną grą akcji, bardzo w duchu filmów Gunna i nawiązującą do takiego ranu komiksowego. Nie, ci Strażnicy Galaktyki nie są oparci na filmowych, mimo że są stylem, tak, humorem i muzyką, są bardzo w duchu tego, co Gunn pokazał, a jednocześnie nawiązują do komiksów, do serii komiksowej, która wychodziła po takim wydarzeniu Anihilacja w Marvelu. No i wyszedł nam to Midnight Suns i szczerze, no to nie, każda jest inna. Mam takie wrażenie, że trzy firmy po prostu kupiły licencję. Square Enix zostało najwięcej kasy rzuciło, dostało najfajniejszą i zrobiło najgorszą grę.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że chyba najgorzej na tym wyszli, tak? Bo Avengers zostało, znaczy zjechane, no nie wiem, ja nawet nie pamiętam żadnych pozytywnych recenzji, no nie, Avengers, żeby tak powiedzieć, co tam się ludziom podobało lub nawet ten, no wiem, że i problemy chyba jakieś techniczne i to już właściwie, że ta gra nie była w żaden sposób przyjemna, nie wiem.
Zresztą. Tak, było powtarzalne, bo to było, wiesz, oni rzeczywiście polegli i przez to mam takie wrażenie, że Gotham Knights wygląda jak wygląda, że jest grą usługą, która grą usługą nie jest, bo core jest taki sam, że wiesz, że masz zadania, mapę i zadania fabularne, które się po jakimś tam czasie odlokowują po przechodzeniu takich misji pobocznych, ale tutaj jest bardzo podobnie, tylko że tutaj mamy turówkę, karciankę, a nie grę akcji, ale mam wrażenie, że to jest najmniejsza z tych marek. Jeszcze są to wielkie postaci, nie? Bo tutaj jest Ghost Rider, jest Wolverine, tak, jest Hulk, jest Doctor Strange,
Iron Man,
no dokładnie, czyli są to jest czołówka, Kapitan Ameryka, czołówka Marvela, ale samo Midnight Suns to jest chyba najmniej jest nieznana franczyza z komiksy z tej serii.
Jakbyś mnie zapytał wcześniej, to ja myślałem po prostu, że to jest taka rzucona nazwa, wiesz, że Midnight Sun, no tak po prostu, nie, że tam jakieś takie określenie, a nie, że to jest właśnie, tak jak mówisz, określenie jakiejś grupy i że to ma jakieś swój miejsce w loże Marvela
jest,
i tak dalej.
Marvel ma tam kosmiczny Marvel, ma ten taki ziemny Marvel i ma, który walczy tam, nie wiem, tam Kapitan Ameryka wiecznie walczy z Hydrą. Ja też tak średnio siedzę w Marvelu, ale Midnight Suns to jest ten taki Marvel magiczny i gdzie się spotyka właśnie Blade, gdzie się spotyka Ghost Rider, gdzie się spotyka Doctor Strange. Jest całkiem spoko. Powiem szczerze, że kończąc już, bo nie chcę zajmować więcej czasu, spodziewałem się, że to będzie suche, a jest bardzo, no takie, wiesz, że to będzie po prostu, nie wiem, bazowanie na znanych gębach i to wszystko i turówka, natomiast wydaje mi się, że fabularnie ta gra jest po prostu RPG-iem, gdzie nasze wybory mają znaczenie, jakieś tam, jeżeli chodzi o przyjaźnienie się z tymi ludźmi, mamy jakieś takie scenki, gdzieś tam idziemy w różne miejsca, jest eksploracja, jest zbieranie, jest surowców, jest crafting, także bardzo ciekawy tytuł, mam nadzieję, że o nim pogadamy.
No nie, no na pewno, bo to jest tak, że po prostu ja bardzo dużo gier od czasu, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, przyszedłem i było nawet kilka gier, które ja mówię, kurczę, no muszę z Rafałem o nich porozmawiać. I one mi tak odpływały.
No, a których? Bo ja jestem ciekawy teraz.
No, wiesz, wspomniałeś Jamesa Gunna, no nie? I to jest taki przeskok do tego, że James Gunn współpracował przy scenariuszu do Lollipop Chainsaw.
No i tego
to była taka gra, którą nagle mnie, wiesz, muszę w nią zagrać. No nie, dlaczego mam taką... No i w końcu udało mi się zagrać. Jeszcze zagrałem w tą wersję na PlayStation 3, bo wiem, że są jakieś plotki o remasterze albo remake'u, ale no jest prawdopodobieństwo, że się nie uda tych wszystkich piosenek, które były w oryginale zachować, więc to już by nie było to samo. I muszę przyznać, że wiesz, że gra jako gra jest okej, nie? Wiesz, ja już tak trochę przyzwyczajony do tych wszystkich Souls-like'ów, nie? I do tego to ta gra w ogóle nie była dla mnie trudna. Oczywiście ja przyszedłem ją raz, nie robiłem już później żadnych wyzwań, nie odblokowałem więcej rzeczy. Oczywiście pobawiłem się troszeczkę w kupowanie stroi, bo byłem ciekawy, jak to, wiesz, rozwiązanie, na przykład w porównaniu do Stellar Blade, bo w Stellar Blade to właściwie to stoi tym, że ludzie grają po to, żeby odblokowywać te nowe rzeczy i jak tylko są jakieś nowe update'y, to pojawiają się nowe kostiumy. I tutaj w Lollipop Chainsaw to jest. Jest element tej seksualizacji, no bo wiadomo, ona jest cheerleaderką, biega w krótkiej spódnicy, ale gra jest taka samoświadoma tego, że gracze to są takie świrusy, że na przykład, nie wiem, będą kręcić tą kamerą, żeby gdzieś tam spojrzeć, ona wtedy tak prudelinie sobie zasłania. Aczkolwiek jak trzeba zrobić jakimś w slow motion, jakieś wygibasy i tak dalej, tam wszystko, powiedzmy, kamera pokazuje, nie? Jak robi no jakieś szpagaty, jakieś rozgwiazdy, albo że na przykład, nie wiem, trzeba pokazać ujęcie na głowę tego jej chłopaka, którego ona nosi na takim pasku, nie? No to wiadomo, że ta głowa jest umieszczona na wysokości bioder i zawsze gdzieś ta kamera od dołu, no nie, pokazuje. Ale to jest taki humor, wiesz, to jest taki, taki slapstick, to jest gra o zombiakach, więc wszystko z tym humorem i ta cała rodzina, właśnie to jest to, że ja się jednak nie wkręcałem w tą fabułę na takiej zasadzie, żeby ją rozkminiać, nie? I szukać porównań między jej siostrą, no nie, gdzie bym ją w popkulturze osadził, nie? Kim ona jest, nie? Jakiego tutaj znowu zombie slayera bym osadził, ale wiesz, dla mnie to jest gra, że zamienili po prostu wampiry na zombiaki, ale to jest
Buffy
the Vampire Slayer, ale ten film, nie serial z Sarą Michelle Gellar, tylko ten film. To tak. Jest dokładnie to, naprawdę. Ja już byłem w szoku, no nie, że po prostu ktoś wziął ten koncept i go znaczy, w szoku, może nie byłem w szoku, ale byłem taki zadowolony z siebie, że znalazłem takie odniesienie, że to tak odebrałem. I wiesz, i mi się tam wszystko w tej grze podobało, na takiej zasadzie, że nie uznawałem jej za jakąś wybitną grę, ale bardzo mi się podobał ten humor. Podobała mi się ta postać, nie, tej głównej bohaterki Juliet, tak? Juliet. I tej jej rodziny, która gdzieś tam się pojawia, jest też równie zakręcona. To, że ta muzyka bardzo fajnie ilustruje pewne rzeczy. Ona się przełącza, nie? I teraz akurat, nie, wiesz, też nie zmuszajcie tego, żebym zanosił, bo oczywiście zafałszuję, ale ona, jest kilka utworów, które zawsze się pojawiają w tym samym momencie, no nie? Tam powiedzmy w menu, czy coś takiego, jak tam kupujesz coś, czy coś zmieniasz, ale też są, no, takie znane kawałki, które po prostu w pewnym momencie wchodzą, no nie? I tak mówisz, o, nie, znam ten utwór, nie? I jest parę tych klasyków i wydaje mi się, że jak zrobią remake, no to pewne rzeczy muszą na 100% zachować, choćby ich to miało troszeczkę więcej kosztować, nie? Nie wiem. Ja chociażby mam po prostu takie z tym Jamesem Gunnem mi się po prostu skojarzył, jak powiedziałeś.
No myślę, że tam, wiesz, on to pierwsze w obsadzie amerykańskiej, on to jest Michael Rooker jako ten Viking, jest na pewno Sean Gunn, czyli brat Gunna.
Jamesa.
Tak, i jest ojca, ma podkłada głos Greg Henry. Nie wiem, czy ty kojarzysz tego aktora. To jest też gęba znana z filmów, chociażby w Strażnikach Galaktyki, on grał tam dziadka Quilla, nie? Gdzieś tam się przewija od lat przez horrory, przez filmy, chyba z Gunnem współpracował przy okazji Pełzaczy też. Także to jest gościu, który ma dziesiątki ról i jest bardzo ceniony. No ale to twój trop jest bardzo dobry, no bo ona ma na, oczywiście to Romero, nie?
Tak.
Na koszulce to jest San Romero Knights, no a Knights to są, tak. Film jest też Romero o tych motocyklistach, tak? Już teraz jak ktoś, Rycerze na motorach się nazywało, nie? Ten film. Także to jest mocno osadzony w miłości do zombie, filmów zombie, do zombie flików tak zwanych. I on jest świetny, jeżeli chodzi o dopracowanie. User interface. To wszystko tam gra.
To jest taki super jak komiksowy, tak.
Tak. Wiesz, tam jest wszystko dopięte i przemyślane i scenki są przecież. Mamy takie przedstawienie tych postaci funk zombie. Pamiętasz? Rock and roll zombie. To są o tyle fajne rzeczy, że przynajmniej według mnie cały czas utrzymany w tej konwencji zombie, ale też bardzo ważna tam jest muzyka. No, to jest taki rzadkie połączenie tych. Zrobić grę, która jest bardzo nastawiona na muzykę, na kawałki, na to, jak wygląda, jak się prezentuje, bo to jest, mechanicznie to jest slasher, który jest bardzo zabawny, ale...
No ja bym powiedział, że nawet najsłabszym elementem tej gry jest właśnie sama mechanika walki, no nie, że ona nie ma takiej dynamiki, płynności, jak na przykład, nie wiem, Devil May Cry.
Tak. Aczkolwiek powtarzam sobie też Devil May Cry, o czym wiesz, i te pierwsze nie są jakieś super dynamiczne.
Znaczy wiesz, ja to się wkręciłem w Devil May Cry, to właściwie to od czwórki, nie? Bo to była taka gra duża na 360 i nawet miałem jakąś taką kopię, kupiłem, że miałem tam ścieżkę dźwiękową, więc nie wiem, czy to była dodawane jak w preorderze, ale ja pamiętam, że jak grałem w Devil May Cry, to po prostu grałem w nią, nie? A później widziałem, co ludzie, wiesz, ci tacy zawodowcy robią, jak robią te kombosy, wybijają gdzieś w powietrze, robią te takie całe sekwencje, po prostu niesamowite walki, bez nawet dotknięcia ziemi, po prostu tak się odbijają gdzieś. Mówię, okej. Więc ja po prostu grałem sobie jak w tę grę, a ta gra ma ukryty potencjał. Znaczy nie ukryty, on jest ukryty przede mną, bo ja go po prostu nie odkryłem, ale dopiero go zobaczyłem, jak nie wiem, gdzieś na YouTubie, czy gdzieś zobaczyłem, jak grają ludzie, którzy żyją tą serią, nie? Żyją takimi grami, gdzie takie rzeczy są istotne i wiesz, nawet to zabawne, bo jak żeśmy rozmawiali o tych Devil May Cry'ach, to ja miałem na taką koncepcję na odcinek, nie? Że na przykład, nie wiem, gry, w których maczali palce znani scenarzyści z Hollywood i ten DMC, ten reboot taki.
No,
ja myślałem, że to mówisz o piątce. Że to jest gra, w której tam przy scenariuszu pracował znowu Alex Garland.
O kurczę,
a to już jest postać, no, on, ja na początku myślałem, że może scenariusz napisał i tak dalej, później się okazało, że oczywiście on miał jakąś taką, był takim, nie wiem, czuwał nad scenariuszem, nie, wiesz, tego, bo jak sobie pomyślisz, że nie, to ten scenariusz Devil May Cry jest świetny. On, ale on jest na takiej zasadzie, nie, że tam dialogi są kapitalne i tak dalej, nie, tylko chodzi mi o to, że jaki to jest komentarz, wiesz, korporacyjnej Ameryki. Kto jest tam tym głównym złym? Zły jest taki demoniczny kingpin, nie? Który trzyma tą pieczę nad mediami, manipuluje, nie? Dodatkowo masz te motywy jak z They Live, oni żyją. Czyli po prostu masz to, co ludzie widzą, a to, co jest naprawdę, nie?
Ta ja nie pamiętam, ja przekazy. W to grałem, kurczę, 12 lat temu.
Tak. Tam jest kapitalny motyw, że wiesz, ta końcowa, że tak naprawdę, wiesz, bo ten cały świat, no widzisz, jak on wyglądał, nie? Tam te demony tam wywracają na drugą stronę ten świat, nie? I my właściwie jesteśmy jakby w tym świecie równoległym, nie? Kiedy, no ale to ktoś jak zagra, to mnie zrozumie, bo ja to mogę tak, wiesz, trochę niepotrzebnie matmać, jak to tłumaczę, ale mi się strasznie podobała ta końcówka, kiedy tak naprawdę ten końcowy etap, to wejście do wieży, no nie? Tego multimedialnego, no nie, włodarza tego głównego złego, to jest jakby w tym alternatywnym odbiciu, tym świecie, no nie, wiesz, no to ta gra ma dużo takich ukrytych, fajnych rzeczy, nie, jest taką właśnie satyrą na Amerykę, to wszystko jest pod płaszczykiem jednak, no, takiej gry, takiego slashera, nie, takiej gry, gdzie jednak nie zastanawiasz się, dlaczego to robisz, tylko po prostu pniesz do przodu. Wiesz,
ja powiem, że ten remake chyba brzmi o wiele lepiej, bo ja go nie pamiętam. Ja go grałem przy premierze, no chyba początek 2013 roku premiera. I pamiętam obrazki, pamiętam gdzieś tam, że na początku się walczyło na promenadzie. Pamiętam kolory. Tak. Pamiętam takie rzeczy, natomiast jest mi ciężko sobie przypomnieć fabułę, ale pamiętam te monitory i tak dalej. Natomiast jedynka...
W ogóle ten fajny motyw jest z tym, że wiesz, Dante jest też zupełnie inną postacią, nie? Znaczy w sensie zmieniono jego wygląd na tyle, że na przykład, nie wiem, dodali mu czarne włosy, nie? Jest taka scena, że mu taka peruka, no nie, spada na głowę, wygląda jak ten oryginalny Dante. I on później to rzuca, nie, no bez sensu, no tak to nie będę wyglądał, coś takiego, nie pasuje mi to. Wiesz, no tam jest dużo takich smaczków, odniesień oczywiście, no nie wiesz, samoświadomych, tylko ja oczywiście to nie mówię o tym jako znawca serii, który byłby w stanie dopatrzeć się wszystkiego. Ja po prostu patrzyłem na to, jak ta gra, która ma już swoje lata, nie? Wplotła w to w sumie dosyć ciekawy wątek, no nie? Taki komentarz właśnie na tą Amerykę, bo my mieliśmy taki moment, że faktycznie gry nie bały się mówić pewnych rzeczy, nie? Ale później zaczęło się tak, wiesz, kiedy się okazało, że recenzenci mają swoje poglądy, a gra może mieć, wiesz, inne poglądy, albo czegoś tam nie wspierać, co oni chcą, nie? I na przykład zaczęto się, wiesz, mówić, że no gry powinny być apolityczne, a później się mówi, że za mało jest tej polityki, bo stoją w rozkroku. Wiesz, no, szczególnie to dotyczyło gier Ubisoftu, że na przykład jak była ta część, chyba to była piąta część, no to było, że za mało to jest podkreślone, że to jest ta prawicowa Ameryka, że to jest tak naprawdę Kościół katolicki, że oni to tam zmienili i tak naprawdę to stworzy jakąś sektę, a to powinno być tak, wiesz, no wie?
A gówno, prawda. No, okay. Do Ameryki popłynęły wszystkie prześladowane przez Kościół katolicki sekty i wszystkie możliwe, które jeszcze przetrwały. To oni pouciekali. Dokładnie. To byli bardziej hardkorowi niż nasz katolicyzm.
I powstały też, nowe na przykład,
powstały,
nie wiem.
Powstały nowe, dokładnie.
Tak. No, i Utah jest tu na przykład taki kościół.
Mormoni, no, wiem o czym mówisz. Ale do czego zmierzam? Wiesz, to jest... O Jezu, dobra, nie ruszamy tematu politycznego, bo ja bym chciał...
Nie, ale wiesz co mi chodzi, że pierwszym... to była taka gra, która fajnie tak. To skomentowała i to mnie od razu...
Ale to ma fabułę, bo to ma jakieś... Widzisz, to ma to, bo jedynka, przynajmniej jedynkę, skończyłem, ja zacząłem grać w dwójkę i po prostu, no nie dawałem rady psychicznie, tam się w tej grze nic nie dzieje, w jedynce trochę więcej jest, ale fabuła jest taka, że Dante rusza na wyspę, gdzie jego ojciec jest demonem, matka została zabita, jego brat jest pod władaniem złych i Dante musi zabić demona, nie, takiego, to jest koniec fabuły. I wiesz, to się w ogóle, te wszystkie spotkania, jakieś takie rozmowy, kogoś ratujesz, później się okazuje, że jest zdrajcą, to są takie właśnie jak na poziomie rezydenta, tylko o ile rezydent jest pewnego rodzaju hołdem dla kina klasy B i nigdy fabularnie nie był wyżej, tam były takie właśnie banalne odwołania do tych wszystkich filmów o komandosach, którzy wchodzili do bazy z lat 80. i walczyli z gumowymi potworami. To Resident jest taki, natomiast Devil May Cry nie miał, przynajmniej ja nie kojarzę, może tam wiesz, w Japonii są takie te wszystkie filmy pokroju produkcji Power Rangers, nie? I tam... Humor Rider, czy jakoś to się nazywa, ale może one mają takie fabuły, gdzie tam postaci walczą z demonami, ale on w tym wszystkim wypada bardzo tandetnie i sztucznie i to czujesz, że to jest straszne kino klasy B, fabularne, no tak. Banał taki, że aż zęby bolą, ale nadrabiała jedynka trochę to gameplay, natomiast dwójka jest straszna, bo tam są olbrzymie przestrzenie. Te potworki, które się pojawiają, one są, to nie jest takie skupisko jakieś duże, że możemy sobie pobawić się, tylko zabijemy dwóch, biegniemy kawałek dalej, znowu dwóch wyskakuje. To nie jest ani fajne, ani nie... nie ma tego tempa, nie ma takiego... jest takie rwane. Nie ma tego pacingu takiego, że wiesz, tej szybkości nie czujesz, nie czujesz tej dynamiki. No ale tak są też takie tacy przeciwnicy jak właśnie jak czołg, czy jak helikopter, które są bez sensu, bo tam musisz podbiec i walić. Taki wiesz, naprawdę słabograficznym przedstawieniu wielkiego miasta, jakieś tam obwodnicy, gdzie są po prawej mur, po lewej mur, po środku barierka betonowa i ty walczysz z czołgiem. I te pierwsze levele mnie strasznie zniechęciły. W ogóle nie mam ochoty w to grać, bo nie ma w ogóle żadnego fanu. Ale to, że właśnie mi powiedziałeś, bo jeszcze tak, przede mną jest dwójka, skończyć dwójkę, bo są dwie postaci, nie wiem, czy one mają osobne scenariusze, czy nie, muszę to doczytać. Trójka, czwórka i dopiero remake. Gdzieś tam to Ninja Theory zrobiło remake chyba trochę po czwórce. Więc, więc chętnie bym się może przeskoczył to, co mamy, tak. Zaczął grać w czwórkę.
No ale a propos w ogóle Alexa Garlanda, to wiesz, że on też współtworzył scenariusz do tej gry Enslaved Odyssey to the West i nawet dostał za to jakąś taką nagrodę.
To wiesz, też jest tam... Ninja Theory, ale dobrze pamiętam.
Tak, no nie? I to jest w ogóle, dla mnie to było ciekawe, bo ja w ogóle zapomniałem, jakoś wyparłem, bo zaczęło mi się kojarzyć, że Ninja Theory to jest niemal studio niezależne, bo jak wyszedł pierwszy Hellblade, to się mówiło, że to robiło jakieś tam 20 osób. I tak się stawiam, ale jak 20 osób, jak to jest duże studio, przecież tam dużo ludzi pracowało, nie? Więc ja nie wiem, po prostu mi się strasznie to gdzieś nie zgadzało, nie? I nawet specjalnie w to nie wchodziłem, ale wiesz, no Chainslave w ogóle bardzo, bardzo fajna gra, polecam, nie? A z tych jeszcze takich gier, jeszcze jedną miałem grę, ale to tak w sumie zawsze chciałem jeszcze raz ją przejść, bo tam jest fantastyczny lektor w tej polskiej wersji. Mirosław Kota podkłada głos. Stronghold. No i to jest kontynuacja filmu Johna Woo, który chyba tam, nie wiem, premiera 20 lat wcześniej.
Już rozmawialiśmy ten temat. Jest taki odcinek,
na pewno, tylko, tylko właśnie chodzi o to, że...
Tak, rozmawialiśmy o Johnie Woo, no. Hardboiled i o Leszku... o Leszek Uta, tak?
Mirosławie Uta.
Mirosławie Uta i o Stronghold. Jest na serio, jest taki odcinek, gdzie...
Zatoczyliśmy koło, tak.
No jestem zdziwiony, nie, serio, jest lektor i...
To zamykamy temat znanych scenarzystów pracujących przy grach, chociaż pewnie tego jest więcej i kiedyś może zrobimy taki pełny odcinek, ale a propos zombiaków, to wiesz, bo ja tak mówię, ja cały czas, no nie, gram w te różne gry, nawet skończyłem, to zanim powiem o zombiakach, jeszcze wrzucę do zombiaków, to Jusson, nie wiem, czy gra jest Jusson.
Nie, ale mam ją na celowniku, tylko że przy premierze miałem, znaczy przy zapowiedzi miałem na celowniku, natomiast ona tak jakoś nie za bardzo ciekawie wyglądała dla mnie. Przy premierze jej nie kupiłem. Poczekam, jak wyjdzie.
Ona jest bardzo ładna. Ona jest bardzo
serio?
Ładna. Ona ma po prostu taki wygląd, nie, jakby była na poprzednią generację, albo ktoś ją stworzył z myślą, na przykład, nie wiem, o Switchu, bo nie ma tam jakichś takich bogatych tekstur, to wszystko wygląda jakby cel-shadingowe, dodatkowo te postacie się nie odzywają, więc to bardziej taki klimat, wiesz, jakby to miało Nintendo robić, bo gra na Switcha.
No, dosyć tak właśnie, dobre słowo, ubogo wyglądała.
I wiesz, kiedy zacząłem grać właśnie w to z Jusson, no to ja pamiętałem, że to jest gra o wspinaczce, nie?
Mhm.
I potrzebowałem chyba takiej gry, która po prostu będzie mnie tak właściwie nawet relaksować. Bo ta gra ma trudne momenty i jest tam trochę takich zagadek środowiskowych, ale one wszystkie polegają na tym, że musisz gdzieś tam domyślić się, jak rozpocząć kolejny etap tej wspinaczki i ten świat, no, który tam jest, no bo to w ogóle wspinasz się w jakimś takim, nie, to jest jakaś taka niby góra, niby ten, ale widać, że tam jakaś taka cywilizacja była, ale nikogo nie spotykasz po drodze. Jedyne, co znajdujesz, to jakieś takie gdzieś zapiski, jakieś listy, jakieś notatki, kartki na ścianach przyczepione, no takie różne rzeczy, nie, ale ten świat jest taki opuszczony. I tam jest trochę w tych historiach, nie, opowieści o tym, co się stało, albo co się wydarzyło, nie, może ktoś, jak by chciał, to może to posklejać, ale dla mnie takie najistotniejsze było to, że po prostu ta gra ma taki chillowy, wiesz, nie, jak to powiedzieć, że taki nastrój, wiesz, że ona mnie wprowadza w ten świat, nie, i ja po prostu się wspinam powoli, sobie coś szukam, no nie, tam oczywiście jest ta mechanika dosyć rozbudowana, wiesz, i może się męczyć, masz, przypinasz te haki, bujasz się na tych linach, no robisz różne rzeczy, nie? Więc każdy etap, każdy rozdział, tych rozdziałów jest powiedzmy 5 głównych i ten 6 jest taki najkrótszy, nie? To tam, ale no powiedzmy, że jest 6 rozdziałów. No na każdym etapie coś tam nowego w tej mechanice się pojawia, takiego drobnego, ale dla mnie to była taka gra, zresztą tak wyrażę, niemal terapeutyczna, bo miałem taki moment, że nie wiedziałem, w co chcę zagrać, że po prostu mnie gry nie wciągały, wiesz, włączało się to ADHD, że trochę pograłem, ale tak naprawdę to nie chcę w to grać, bo mnie nudzi, bo mnie nie zachęciła, a tutaj po prostu wszedłem i zacząłem ją grać, nawet jeszcze nie skończyłem Still Wakes the Deep, które ja skończyłem już później, nie, ale wiesz, zacząłem grać to z Jusson i ono mnie nawet odciągnęło na chwilę od tego Still Wakes the Deep, bo po prostu tak mi się bardziej podobało i też grałem trochę w chmurze, nie, na Steam Decku, więc mogłem sobie po prostu wygodnie położyć w łóżku i się relaksować. I moim zdaniem, ja wiem, że może właśnie miałeś takie podejście, że gdzieś widziałeś jakieś takie fragmenty, jak ta grafika wygląda, ale ona naprawdę potrafi ładnie wyglądać, nie? Ona potrafi zaskoczyć się czasami właśnie tym, jak ci graficznie potrafiła taka gra jak Zelda zaskoczyć, że odkrywasz jakieś miejsce i tam jest jakaś gra świateł, gra melodią, muzyką, nie? Tego takiego niby prymitywnego świata, no nie? Chociaż tam widzisz jakieś elementy technologii, więc to nie jest tak, że tam jaskiniowcy mieszkali w tym.
Wiesz, ale... ja pamiętam, że gdzieś tam na tym trailerze chyba się spodziewałem czegoś więcej po niej, bo ona wyszła w jakimś tam okresie, jak ja grałem sobie w tą grę Chia. Też była w PlayStation Plus i wyszedł Jusson i ja zobaczyłem, że Ta główna bohaterka, czy bohater, chyba to jest kobieta, ale nie jestem teraz pewien, bo...
Co nawet nie ma znaczenia, bo tego nie jesteś w stanie powiedzieć.
To jest taka strasznie, strasznie uboga, jeżeli chodzi o wygląd, że te włosy są jak ludzika Lego, czapeczka nałożona, tak, że tam...
Kropeczki zamiast oczu.
Z oczu, tak. To wszystko jest takie... I wiesz, ja widziałem te góry gdzieś tam i te krajobrazy dalej, ale na tych zdjęciach, czy tam na tych fragmentach, to się skupione było na niej i na tym potworku takim niebieskim, który siedział na jej plecach. Tak. I szczerze mówiąc, no ja zrezygnowałem. Nie, myślałem, że to będzie coś lepszego i dałem sobie spokój. No może mój błąd, ale wiesz, gdzieś tam...
To jest taka gra, że ona nie zachwyca graficznie tak, żeby powiedzieć, wow. Nie jak Helby, nie? Wszyscy mówią pod względem, wiesz, tego, jakie tam niesamowite czary.
Ale wiesz, że nie potrzebuję jakoś tam bardzo też wodotrysków graficznych. Jestem tym typem, gdzie
ale, raczej... ale są fajne momenty, są ładne momenty. Są takie momenty, że na przykład faktycznie gdzieś tam staniesz na skarpie czy na jakimś takim murzywisku i faktycznie patrzysz, no nie, i widzisz, jak jednak wysoko jesteś, a spojrzysz w górę i jeszcze, kurczę, ile jeszcze tam, wiesz, kiedy ja dojdę do tego końca, nie? I to zakończenie właśnie takie trochę magiczne, bardzo mi się podobało. Wiesz, te stworzenia, które widzimy, no nie, to są takie momenty, bo mamy tego takiego, ja go nazwę pruszaczkiem, nie? Takie zwierzątko, nie? Tam się pojawiają jakieś czasami inne, gdzieś tam sobie biegają, ale właściwie to jest nasz towarzysz, nie? Z którym idziemy na tą górę i to jest taka gra drogi i właściwie to my coś musimy wykonać na końcu tej drogi i to jest taki główny cel właśnie tego pruszaczka, coś tam
coś, znaleźć. Coś jeszcze, bo jak ta gra wychodziła, trafiłem właśnie na taki artykuł, gdzie autor porównywał tę grę do gier Team Ico, a przede wszystkim do Last Guardian, że też mamy towarzysza, i z tym towarzyszem musimy się wydostać, czy dostać gdzieś. I że warto w tę grę zagrać, tylko właśnie ono było, pamiętam, że ograszone takimi zdjęciami, które mnie jakoś tam odrzuciły. Jest coś w tym porównaniu? Czy pamiętasz, grałeś w Last Guardian? Czy grałeś w...
Kojarzę Last Guardian. Nie grałem w tą nową wersję Last Guardian, chyba, była, nie? Mniej więcej kojarzę ten feeling, nie? Więc ten feeling jest podobny, ale tu jest ta mechanika, nie wiem, jaka była mechanika wspinaczki w Last Guardianie, czy to było w ogóle istotne, jakie tam były zagadki środowiskowe, ale tutaj no, ta mechanika, ta fizyka tej wspinaczki jest no, jednak główną esencją gry. To wszystko inne to jest taki fluff, to jest taki dodatek, nie?
A propos mechaniki wspinaczki, tam są pozaznaczone miejsca, gdzie się wspinasz, czy wspinasz się gdzie chcesz, czy tam są jakieś...
Nie, to nie jest jak współczesny ten, to jest jakby... To jest taka ścieżka, tylko właśnie to jest tak, że masz po prostu... Na początku to jest dosyć proste, nie? Bo masz jakieś takie występy skalne, jakiś ten, więc sobie idziesz, nie? Zaczepiasz hak, później możesz wstawiać te pitony, nie? W te szpary, w te ściany, nie? Tam później możesz nawet w każdym miejscu. No ale dochodzą te elementy takiej zmiany mechaniki, tak? Że musisz na przykład, nie wiem, pierwszy to jest taki prosty skok, nie? Z jednego miejsca na drugi musisz się złapać, nie? Wspinasz się... używając triggerów, nie? Jeden trigger to jest prawy trigger, prawa ręka, lewy trigger, lewa ręka i jak trzymasz ten trigger, to jakby on się trzyma tej półki, ale druga ręka jest swobodnie i wtedy jakby kierując analogię musisz się złapać, więc tutaj wchodzi taki element, nie tego takiego sterowania tą płynnością, ten, ale zaczynają dochodzić takie elementy magiczne, kiedy ruchome jakieś rzeczy, wiesz, to jest wszystko na takiej zasadzie, że tak, nie możesz się spinać gdzie chcesz i jak chcesz, wspinasz się po prostu tylko w tych momentach, znaczy w tych miejscach, gdzie gra przewidziała i w dużych aspektach, no nie, nawet te półki potrafią być zaznaczone, wiesz, gdzie to domyślasz się od razu, ale czasami...
A jest stamina,
jak
rozumiem,
się tam
tak?
Dostać,
to jest po prostu, tam? Jest stamina, tak jak w Zeldzie, czy...
Jest.
Jest stamina.
Jest.
Czyli musisz gdzieś tam wydawać sobie odpoczynki, albo nie możesz za dużo skakać, bo by się coś ewentualnie stało, tak?
Dokładnie. To jest jak prawdziwie, wiesz, no, na pewno ta gra była w jakiś sposób konsultowana ze specjalistami właśnie od wspinaczek, bo no wiesz, to nawet ruchy te oryginalne, kiedy, wiesz, jest takie otrząsanie ręki, kiedy, żeby odpożyć, nie? Bo jest coś takiego, że kiedy wiesz, że jesteś zmęczony, nie? Mhm. Czyli bo spada ci ta stamina, to jest taki główny pasek staminy, który nawet jeśli odpoczniesz, to i tak on schodzi, więc no, gra nigdy nie pozwala ci, powiedzmy, za długo być zmęczony, nie? To nie, że taki etap jest, że nie wiesz, co się dzieje, nie? Są jakby nawet takie specjalne momenty, że nawet podczas spinaczki możesz się przypiąć i odpocząć, nie? Na takie coś, ale jest właśnie ta stamina schodzi, kiedy, powiedzmy, robisz jakieś skoki albo robisz jakieś większe ruchy, nie? Ale odtrząsasz rękę, nie? To czy tam przytrzymujesz lewy analog, nie? Wciskasz i ona po prostu odpoczywa i jest później taki momencik, że ona nigdy nie zejdzie tak do końca, w sensie, że zawsze będziesz mógł troszeczkę odpocząć, ale po prostu jeśli zejdzie ci zaraz stamina, to po prostu puszczasz się i spadasz, nie? Dlatego jest ważne, żebyś właśnie miał te haki, te zabezpieczenia, bo później jesteś w stanie się wspiąć i kontynuować. Oczywiście ta gra mogłaby być w ogóle, wiesz, nie w tym magicznym, w cudzysłowie, świecie, takim enigmatycznym, tylko mogłaby być z tą mechaniką, wiesz, taką grą niemal sportową w spinaczce, że dla mnie to była taka ciekawa gra, gdybyś miał po prostu ściankę i musisz tą ściankę rozkminić, wiesz, na takiej zasadzie, jak się wspiąć, bo jak oglądałeś zawody wspinaczkowe, no nie, z naszą na przykład Mirosławą Wybitną, to ona jest taką mistrzynią tego sprintu. Czyli w 6 sekund wchodzi na taką ścianę i to po prostu wygląda jak człowiek pająk, który po prostu biega. Ale są też właśnie te kolejne, te inne etapy, które są i wytrzymałościowe, i też, wiesz, tam jest taka chwila skupienia, zanim one wejdą, będą wchodzić na tą ścianę, gdzie po prostu patrzysz i tworzysz sobie w głowie ścieżkę, którędy iść, jak iść i tak dalej, nie? I to jest taki element tego, że gdyby tą grę rozbudowali, tą mechanikę przenieść do takiej gry sportowej, to moim zdaniem byłaby bardzo fajna. Oczywiście nie mogłaby, wiesz, być to duża gra, nie? No dlatego oni musieli tutaj wprowadzić jakiś taki element związany z tym, z tą motywacją, dlaczego chcesz iść i tak dalej, nie? Sama przyjemność wspinania to nie byłaby, wiesz, pewnie dla wielu jedynym motywem, no nie? Tylko musisz, wiesz, cały czas mieć jakieś nowe te elementy, no nie? Właśnie majce, tak mówię, no to nie jest tak, że ciągle tylko się wspinasz, tylko wspinasz się, ale wiesz, tutaj podchodzi na przykład, nie wiem, motyw zbujania się na linię. Tu motyw wykorzystania podwójnego skoku. Tu jest są jakieś magiczne, wiesz, świetliki, które unoszą cię, no nie? I na pewnym etapie to wykorzystuje. No, cały czas, wiesz, gra sprawia, że to ci się nudzi. Niemniej tak mi się wydaje, że ona jest tak idealnie wyważona. Ja już czułem, że pod koniec, nie, już wiedziałem, że już chcę zakończyć tą przygodę, już chcę być na tym szczycie, nie? Więc wczoraj właśnie wieczorem jeszcze tak było tak, że już byłem zmęczony i utknąłem na pewnym etapie, nie? I to jest tak, że zwykle jak utkniesz w jakiejś grze, to jest najlepiej się przespać. Ale mi to tak nie dawało spokoju, że po prostu zrobiłem przerwę i jeszcze później wróciłem do tego i te ostatnie takie kilka chwil przeszedłem i zresztą w ogóle, no nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, ale ta końcówka, ten ostatni rozdział, to właściwie jest takim bardzo sportowym podejściem, no nie? Jakby to można zrobić, nie? Kiedy już jesteś przy tym ostatnim obiekcie, nie? W tej grze, więc nie wiem, no dla mnie to jest taka sympatyczna gra. Nie wiem, czy ja bym kupił, gdyby nie była w Game Passie, no nie? I to jest ta moc tego Game Passa i pewnie też przekleństwo dla twórców gier, że my wiedząc, że takie gry się tam pojawiają, to my nie szukamy ich i nie kupujemy, tylko czekamy, aż się właśnie pojawi i sobie zagramy, no nie? Jest super, nie? No. Zresztą tak, żeby troszeczkę przyspieszyć, nie? W co jeszcze tam grałem na tym Game Passie, no to o Still Wakes the Deep to mówiłem w ostatnim odcinku, ale teraz powiem tylko, że druga połowa znacznie ciekawsza, no i to zakończenie było takie dosyć, no okej, okay, no nie? Szkoda mi tego głównego bohatera, w tym sensie nie coś tam z nim dzieje i no nieco go spotkało, ale generalnie też dużo lepsza atmosfera jest, nie? W końcówce i wchodzą kolory niemal jak z tego filmu z Nicolasem Cage'em. Te takie purpury, takie fiolety, granaty, nie wiem jak to powiedzieć, tego takiego światła. Jak się nazywa ten kolor? Kolor mag? Nie. Z Nicolasem Cage'em ten film.
Czy mówimy
kolor przestworzy? Nie.
Mówimy. A, dobrze mówisz. Dobrze mówisz, to był ten Color from the Outer Space, Color from Space, czyli to było. Tak, masz rację. To jest ten film. To jest ten kolor.
Tak. Tak, tak. I to tym się
kolory z przestworzy, chyba. Kolor z przestworzy albo kolory z przestworzy, no.
Tak, tak, że tam nawiązania też są The Thing, no nie. No i faktycznie, jak jesteś na tej platformie wiertniczej i widzisz, co się dzieje, i tam jest ten body horror, no to on robi wrażenie, aczkolwiek to już się przyznam, że ja grałem już tak bardzo lightowo, no nie, ja się nie bawiłem w... Zresztą nie ma tam walki, nie? Tam jest uciekanie, ale, ale w pewnym momencie to po prostu wszedłem tylko dla tej atmosfery, więc ten, zmieniłem sobie ten tryb rozgrywki ze standardowego na story i po prostu te fragmenty, w których musisz się gdzieś ukrywać, wiesz, być gdzieś jakiś pod stołem, no w cudzysłowie, czy w jakiejś dziupli nieukrytym, albo musisz gdzieś uciekać, no to one są dla ciebie to ciut łatwiejsze. To nie jest tak, że jesteś totalnie, że nic się nie może wydarzyć, ale no pod tym względem jest to ułatwione, nie? No i ostatnia rzecz, którą powiem, bo jeszcze chciałbym, byśmy wcisnęli kulturkę, ale tak, taką minimalną, to zacząłem grać w Dead Island 2 i przyznam, że bardzo sympatyczna gra, ale w wielu aspektach, no wiesz, no kurde, kopę czasu upłynęło, nie wiem, chyba z 14 lat, ile, w którym roku wyszła pierwsza, albo jeszcze dawniej pierwsza część.
W 11 chyba roku.
No właśnie. I ja pamiętam, że ta pierwsza, tak, 2011, to była po prostu super, nie? I miała, po pierwsze miała to super, super zwiastun, który po prostu wszystkich zmiótł z planszy, nie? Ten, pamiętam, że takie hotel, ale cofnięte od końca, znaczy od końca, cofnięty film. Świetnie to było zrealizowane, ale też miała też fajne to wprowadzenie już jak byłeś w grze, nie? To tam był ten taki rap Who is the Voodoo, coś tam, co, nie tak, pamiętam no, dokładnie, ale
główny bohater, jeden z głównych bohaterów jest raperem w jedynce. Tak. Ale dwójka też miała bardzo fajny trailer. Nie wiem, on pewnie był z 10 lat temu, ten The Bomb, gdzie facet zakładał, wiesz, buty do biegania i poprawiał sobie tam frotkę na ręku i widzimy, że jest ugryziony i zaczyna biec przez deptak, to wydaje mi się, to był deptak na Florydzie i nagle
się akcja chyba jest w Los Angeles się dzieje, chyba, że to może się zmienić, nie?
No, czy może to był Los Angeles, teraz mi ciężko powiedzieć. Może to
Bel Air, Hollywood, nie, te akcje.
To może było Los Angeles i wiesz, to było jeszcze kupę lat temu, to ciężko mi powiedzieć naprawdę, czy to było nie jestem teraz w stanie tego znaleźć, nie będę kombinował, muszę ten
fakt. Ale wiem, o co ci chodzi, chyba każdym pamiętam ten zwiastun.
No, także to było naprawdę moim zdaniem.
No bo oni musieli, wiesz, bo to było tak, że oni tworzyli strasznie długo tą grę. Nawet mi się wydaje tę grę, że nawet ona pewnie była anulowana i robili ją jeszcze raz i tak dalej. W międzyczasie powstały chyba dwie części Dying Light, no bo już Dead Island 2 nie robił Techland, tylko Dumbbuster Studios. Nie?
No Techland chyba po Riptide, czyli tym dodatku powiedzmy takim samodzielnym, chyba, tak mi się wydaje, że oni chyba jeszcze to robili, a później ich sprzedali. Tak no, wydaje mi się, no nie wiem.
Ale wiesz, jest dużo fajnych rzeczy w ogóle a propos, znaczy wiesz, fabularnie to tam jest w porządku, nie? Bardzo mi się podoba to otwarcie, nie? Bo masz to wprowadzenie tych bohaterów, nie? Kiedy oni są na tym w tym samolocie, nie? Którą się ewakuować i wtedy też pojawiają się, nie? Te postacie, którymi później możemy grać, nie? Którymi możemy wybrać. Ja oczywiście wybrałem tą postać strażaka, nie? Tego bohatera. I wiesz, i później ta walka była taka, wiesz, to jest też taka gra trochę zen, bo to okładanie zombie jest fajne, oczywiście do momentu, kiedy faktycznie coś się dzieje i gra, nie wiedzieć dlaczego, wystawia bardzo trudnych zombiaków przeciwko, zawsze jakieś dwa poziomy wyżej od moich i nie wiem, czy to one się tak same się skalują, czy ja słabo grinduję, bo czasami mam wrażenie, że chyba muszę przygrindować, bo niektórzy dają mi za duży wycisk. Ale też może w tym aspekcie gra wymusza od ciebie, żebyś jednak też bawił się tą fizyką w tej grze. Bo to, co jest fajne, to, bo tego chyba nie było w pierwszej części akurat, czyli wiesz, na przykład, nie wiem, jak jest rozlana kałuża wody, albo jakaś woda z hydrantu i tak dalej, to kiedy masz broń, albo jest jakiś, nie wiem, kabel elektryczny, no to wiesz, to te zombiaki dostaną ten kopniak prądem. Albo jeśli jest wylana jakaś, nie wiem, ropa, benzyna, czy coś takiego i jest ogień, to też się podpali i można się bawić, nie? To jest taki element, że w pewnym momencie ja zacząłem rzucać te takie kapsułki, nie wiem, te koktajle mołotowa z krwią, no nie, to po prostu sprawiają, że zombiaki po prostu biegną w jakieś miejsce i rzucają właśnie w te plamy, no nie, albo nie wiem, jakieś palące się właśnie, nie wiem, kałuże benzyny i one sobie tam biegły, no bo wiadomo, lubią i tam sobie płonęły, ale mówię, kurczę, ale czy ta gra jest w jakimś takim stopniu takim w w wielu aspektach tak niesamowita jak pierwsza część, nie? I tak mówię, nie no, muszę znowu zagrać w tę pierwszą część, nie? I sobie kupiłem na Steamie, bo jest teraz ta promocja, bo ja pamiętałem, że w pierwszej części była jedna fajna rzecz, bo mogłeś sobie ustawić walkę cyfrową albo analogową.
Analogowa
walka polegała na tym, tak, że po prostu przytrzymywałeś trigger, no nie? I robiłeś wymach analogię.
Kałka.
No tak tłumaczę tym osobom, które nie kojarzą. I wtedy ta postać nasza po prostu machała tą, czy tą jakąś pałką, czy jakąś maczetą, czymkolwiek, co miała w ręce, w ten sposób, jak my to robiliśmy. I to pamiętam, że to było, mówię, super, nie? I teraz wróciłem i to się w ogóle nie zastarzało. Zresztą teraz gra w tej wersji Definitive Edition z tymi wszystkimi bajerami, z poprawioną grafiką, ona nadal świetnie wygląda. Oczywiście, wiesz, pokoje hotelowe nadal nie mają luster, a jak są lustra, to pewnie jakieś, nie, marmurowe, bo to by było najlepsze, wchodzę do takiego miejsca, wszystko pięknie wygląda i tak dalej, no ale nie ma luster, nie, wiesz, nad walką nie ma luster, no i ja wiem, że to są ograniczenia związane z tym, ale w Dead Island 2 no,
są lustra?
Są lustra, ale się postać nie odbija, gramy wampirami, nie, tam jest jakiś ray tracing, coś się odbija, przecież są piękne kałuże, które odbijają światło, nie, ale nie
ja
ma
ci powiem,
postaci.
Że jest lustro jedno w Midnight Suns. Ja, mnie to po prostu tak strasznie zastanawia, że nie potrafią zrobić jakiejś sztuczki, żeby zrobić lustro, więc w Midnight Suns jest powiedzmy coś na zasadzie lustra, ale to nie jest odbicie lustrzane, tylko po prostu coś tam się porusza, nie? Jest mi to ciężko wytłumaczyć, ale nie jest to lustrzany ruch i tak dalej. Natomiast ja mam bardzo dobre wspomnienia z Dead Island. To była druga gra na PlayStation 3, jaką kupiłem. Pierwsza, jaką spatynowałem. Bawiłem się wybornie w nią. Przechodziłem ją 3 razy w koopie, bo tam był wymóg do platyny, żeby pierwszy rozdział kończyć 4 postaciami, ale z gościem, z którym grałem, po prostu nam się tak podobało, że przechodziliśmy sobie rzeczywiście jedną postacią solo, z singla robiliśmy sobie tam w międzyczasie, kiedy nie graliśmy, a pozostałe po prostu przeszliśmy wszystkimi i kupiłem dodatki i tam były areny i bardzo fajnych ludzi poznałem, z którymi bardzo jeszcze długo na PlayStation 3 grałem w różne gry. Super, naprawdę bardzo dobrze wspominam. Pewnie to było tak, że pierwszą był Deus Ex. Deus Ex dobrze wygląda, ale to tam mamy takie mniejsze lokacje. Natomiast odpalona była drugą grą, jaką odpaliłem, no to było moją własną, nie? Bo tam wcześniej był Uncharted, pożyczone Tekeny i God of War, więc tego już miałem jakieś tam, ale swoją grę odpaliłem i zobaczyłem te piękne plaże i się zachwyciłem, mówię, wow, no to jest ten przeskok, tak. Nie? Taki duży przeskok, że grafika jest jasne, robi wrażenie, ale też Te lokacje, które pokazali nam na początku, to one tak przykuwały uwagę, bo to były takie rajskie plaże, ten kurort, oczywiście ci wszyscy ludzie w tych domkach, tacy w ogóle jak zagubieni, pijani, przećpani, nie wiadomo, co się z nimi dzieje, oni w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, przynieś mi tu pierścionek, przynieś mi szampana. Te questy są takie głupie, ale generalnie to ja się bardzo dobrze bawiłem, dobrze wspominam.
Zresztą w ogóle, popraw mnie, chyba, że mi się to przyśniło, ale w ogóle w jedynce można było jeździć pojazdami, nie? Bo tam się
można było,
samochodem.
Dokładnie.
No, więc tam było dużo takich rzeczy, które, nie wiem, później...
Pakowało się, na pakę się wrzucało zapasy i się jeździło. Było strzelanie, były te różne zombiaki się tam pojawiały. One były inspirowane...
Tak, bo myślisz, że tylko będziesz machał tymi maczetami a tak dalej, a później to się rozbudowuje. Tam się ta gra nawet zmienia, można powiedzieć, w pewnym sensie.
Tak. Bo jest bardziej, na pewnym momencie jest taki moment, że się już naprawdę chyba tylko strzela, bo chyba się też walczy z ludźmi i ludzie strzelają do ciebie, więc podejście do nich nie miało jakoś tam wielkiego sensu. Ale nie, ja bardzo dobrze wspominam ją. Ja się lepiej bawiłem przy Dead Island niż przy pierwszym Dying Light. To jest rozwinięcie, to jest ten parkour, który wygląda super. To są przestrzenie, naprawdę gra jest dopracowana i rzeczywiście to wszystko fajnie wygląda, ale ja się lepiej i tak będę mówił, zawsze bawiłem na pierwszym Dead Island, to był taki moment, gdzie chciałem po prostu grać z ludźmi, jeszcze mnie interesował multiplayer i niekoniecznie kompetytywny, tylko po prostu współpraca. I trafiłem na grę, która, która dostarczała śmiechu kupę, bo tam też rzeczywiście zdarzały się bugi, różne przycinki, glitche i po prostu każdy wieczór to była dobra zabawa. Każdy wieczór, kiedy się łączyłem, czy to z takim Holendrem, czy właśnie z moim kumplem z Polski, to graliśmy, to kurde, no ekstra.
Tak, zresztą ja w ogóle mam też dobre wspomnienia z Dead Island, też z takich spraw, nawet nie samym graniem, tylko nie wiem, który to był rok, ale była właśnie edycja kolekcjonerska, ale taka wyjątkowa, no nie, tej gry. Wiesz, tam były takie bajery jak, nie wiem, koszulka, tam sztuczna krew, apteczka, takie duże, różne rzeczy, nie, tam taka chińska latarka, scyzoryk, no takie, wiesz, bzdety, no nie, taki, wiesz, taki survival kit, ale dodatkowo też, i to była chyba po prostu tego, że to była taka aukcja związana z Włosiem, nie, no to dorzucili, bo to z Techlandu kupowałem, no nie, znaczy oni byli autorami tej akcji charytatywnej, figurkę Logana. Teraz tak sobie pomyślę, to ona mogła być wydrukowana w 3D, ale ona wygląda lepiej niż większość wydruków 3D, jakie widziałem. I mam je do tej pory. I wiesz, i to jest tak, że to jest właściwie bardzo unikalna rzecz. Nikt nie ma drugiej takiej figurki, tak mi się wydaje. No nie, może ktoś ma, ale wiesz, już mi tam się zdążyło coś ułamać, ale dorobiłem sobie tam taki kij baseballowy. Ja go później zrobiłem, no nie wiem, takiego mam kolegę, który też się modelarstwem zajmuje i dał mi taki materiał, tam sobie wszystko zrobiłem. I mam do tej pory tą figurkę i mam tego Logana Cartera zawsze, jak to się mówi, na podorędziu i mi się strasznie, wiesz, dobrze kojarzy. I to jest jedna z niewielu gier, gdzie są zombiaki, gdzie mi to nie przeszkadza, bo ja jestem, wiesz, nie jestem fanem zombiaków w grach, nie? Po prostu to męczy ten jako temat, nie? Ale tutaj no, gdzieś ten świat, tak, w tym świecie mi się to wszystko ułożyło.
Ma być remaster Dead Rising. Jakiś super mega, podejrzewam, że to będzie dostało już remaster na PlayStation 4, ale chyba sobie wrócę do tej gry. To był Capcom, to była taka gra, którą się przechodziło wielokrotnie, bo nie wiem, czy pamiętasz, tam był aspekt czasu i nie wszystko można było jednocześnie wykonać, więc to jeżeli ktoś lubi wielokrotnie przechodzić grę i poznawać różne rzeczy, których wcześniej nie mógł zobaczyć, bo na przykład o 15 miałeś walkę z bossem, ale do 15 musiałeś uratować jeszcze ludzi, to tam mogłeś wybrać jedno, nie? Albo fajną piłę mechaniczną, albo uratować ludzi. Także ja chyba się skuszę, mimo tego mojego zmęczenia zombiakami. Też miałem bardzo wysoko na liście Dead Island 2, bo mam przecież te super wspomnienia z jedynki, ale właśnie to zmęczenie, po prostu zmęczenie zombiakami, tego było sporo i no, jakoś tak nie za bardzo.
Tak. No ale Dead Rising, ja pamiętam te chmary takie w tych supermarket, nie supermarkecie.
Tak, to było wielkie centrum handlowe, no.
Tak, i tam po prostu te sposoby, jak wyeksterminować zombiaki na dużą skalę, to było ciekawe. I to jedna z takich gier, gdzie mówisz, kurczę, jak ta, że to 360 na to tak pociągniesz. Ja nie pamiętam, jak ta wersja chodziła na PlayStation 3, jeśli taka była. Bo mówisz, że była, nie? Że tam remake wyszedł na czwórkę, to pewnie
na czwórkę, na trójce, nie wiem, czy był na trójce, bo ja grałem. No
właśnie, bo to.
To była jedna
to
z gier.
Ekskluzyw
w moim krótkim posiadaniu Xboxa 360 miałem właśnie Gearsy i miałem Dead Rising.
Aha. Więc, no nie wiem, ja jeszcze w tego Dead Island 2 pogram i zrobię sobie pewnie taką większą opinię na ten temat, ale na razie jest okej. Okay. I mam jakąś taką satysfakcję z tego ciachania tych zębiaków, zrobienia tych takich misji typu przynieść, podaj, pozamiataj, ale jest okej. Okay. No. Ale to jeśli pozwolisz, to tutaj cięcie i koniec z grami. Zrobimy taki króciutki, szybciutki kącik popkulturowy, dlatego że pojawił się serial, o którym chciałem wspomnieć, bo to jest serial na podstawie książki Scotta Turowa, uznany za niewinnego, w którym w roku 90 Alan Pakua zrobił wybitny film. I ja wiem, że cały czas po prostu szukasz tylko dobrego momentu, żeby się z popcornem ułożyć i zobaczyć ten film z Harrisonem Fordem, bo jest filmem wybitnym, ma genialną obsadę. Raul Julia gra, wiesz, fantastyczną postać właśnie, która, wiesz, bo te książki Scotta Turowa to jest w ogóle cała seria takich prawniczych thrillerów i tam nie tylko ten główny bohater, którego gra Harrison Ford, nie? Ten Rusty Savage jest tą główną postacią. Później się zmienia i jest ten Sandy, nie? Ten właśnie ten adwokat, który bronił Rusty'ego Savage'a w filmie. I to się bardzo ciekawie, wiesz, czyta, szczególnie, że te książki właśnie były napisane w takich czasach, gdzie miałeś ten taki prawdziwy język policji, no nie? Gdzie policjanci, wiesz, byli trochę rasistami, byli trochę tacy, wiesz, nie chcesz mówić, że skorumpowani, ale wiesz, rozumiem, że taka prawdziwa policja, jaką znamy z filmów tych z lat 90., nie? Mhm. A nie taka policja, którą znamy dzisiaj, która, wiesz, jest grzeczna, miła, ma te kamerki i boi się komu zwrócić uwagę, no bo wiadomo, że dzisiaj są social media, więc to wszystko jest nagrywane i tak dalej, nie? To nie o to chodzi, ale chodzi mi o to, że po prostu miałeś taki naprawdę ciekawy ten obraz, no nie, tej prokuratury, tego, jak ona działa. No i film jest moim zdaniem genialny, bo on, to jest thriller, on świetnie rozgrywa to, jak dwuznacznie możesz podejść do tej głównej postaci, że ty do końca nie wiesz, nie, czy ona to zrobiła, czy nie, czy on jest winny, czy nie, i tak dalej. To jest świetnie zrobione. Serial jest już właściwie tak trochę na motywach, bo wiadomo, że musisz rozciągnąć to troszeczkę na więcej czasu, musisz pewne rzeczy uwspółcześnić, więc mamy dużo takiego, wiesz, podmian bohaterów, nie? Pewnych zmian zrobione, więc główna intryga morderstwa i tego prokuratora, który jest oskarżony o to, wiesz, jest niezmieniona, ale tutaj jest strasznie duży nacisk położony na jego relacje z żoną. Jest pokazana ta jego żona, która ma dramaty, jest jakieś, wiesz, wizyty u psychologa. Wiesz, takie rzeczy, których nie było w ogóle w oryginale, są dodane. Oczywiście już nie mówię o tym, jak są postacie zamienione, tak, że na przykład, nie wiem, no jego żona, już teraz jest to mieszane małżeństwo, nie? Teraz ma dwójkę dzieci i te dzieci są w miarę dorosłe, tam 15-16 lat, to wiesz, to są duże dzieci, nie? Kiedy chyba w oryginale ma 10-letniego syna, nie? Więc to też zmienia trochę podejście, no nie? Bo 10-latek, a 16-latek to jest przepaść, nie? Wiesz, jeśli chodzi o emocje, o to, jak na przykład, nie wiem, reaguje dziecko, bo tutaj jakby element tego romansu, nie, i z tą ofiarą tego bohatera jest przedstawiony w taki sposób, że no te dzieci o tym wiedzą, nie, to nie ukryjesz tego, nie, w social media, w dzisiejszych czasach tego nie ukrywasz, ale po prostu wiele rzeczy zostało tak pozmienianych, moim zdaniem, tylko po to, żeby w pewnych aspektach, nie, dopasować się do dzisiejszych standardów, że się tak wyrażę, wiesz, to tak było, nie chcę, żeby to brzmiało jakoś, że uważam, że te zmiany są zrobione tylko w tym celu, nie? Bo w jakimś celu zostały zrobione, nie? No, jak zmieniasz postać. Ale zauważyłem po prostu, że oni chcą się troszeczkę odciąć. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że oni myślą, że jeśli pójdą trochę inną drogą, to jeśli ty wiesz, w cudzysłowie, kto zabił, to czy cię coś zaskoczy, nie? Czy może oni na przykład, nie wiem, wprowadzą inne zakończenie. Bo już zostały wprowadzone nowe postacie, jakby których nie było. Niektóre zostały nawet, znaczy, wiesz, role tych postaci zostały zmienione. Niektórych postaci w ogóle nie ma. Tego Sandiego, tego adwokata, którego grał Raul Julia, nie ma. A to była fantastyczna postać, wiesz. To jak, no, musisz obejrzeć oryginał, żeby wiedzieć, jaki ja mam tutaj problem z tym, z tymi wyborami tych postaci. Bo ja bym chciał zobaczyć, jak oni w serialu pokażą wybitnego adwokata, który...
Jaka to jest platforma?
Apple TV. To jest na Apple TV. Do tej pory były 4 odcinki, nie wiem, ile planują, czy 5, czy 6, ale wiesz, tam gra głównego bohatera tego Rastiego Sabicza, Jake Gyllenhaal, więc...
To no, fajna postać.
Aktor, którego ja bardzo lubię, tak. Ale on, moim zdaniem, nie potrafi tak zagrać, jak Harrison w swoim prime. Czyli wiesz, Harrison może tą pauzą taką zagrać, że po prostu patrzysz na nie i widzisz gdzieś tam jakieś przerażenie w oczach, że potrafisz widzieć, że na przykład nie, twarz jest nieruchoma Harrisona Forda, ale czujesz po prostu, że tysiące myśli mu biega w głowie. Wiesz, bo widzisz, co się dzieje w tej postaci. Wiesz, kiedy zaczyna się od tego, że tak naprawdę, no wydaje się, że no ktoś zamordował kogoś, nie? Mhm. I nagle te wszystkie zaczynają dowody wskazywać na tego głównego bohatera, nie? Na tego prokuratora. I on wiesz, jest, powiedzmy, niewinny, nie? Tak mówi wszystkim dookoła i tak dalej, ale zaczynają po prostu dochodzić do rzeczy, że on po prostu zaczyna tracić jakby kontakt z tą rzeczywistością, nie na zasadzie, że odpływa, coś tak dalej, ale sam zaczyna kwestionować, nie? Może gdzieś się zacięło. No, wiesz, znamy takie historie, że ktoś po prostu I tak na przykład było, no tutaj musiałbym zdradzić, ale jest taki serial bardzo popularny o alkoholiku. I te osoby, które go widziały...
Californication?
Nie, nie, polski.
Polski. A, polski, dobra. Mhm.
Z Żulczyka.
Wiem, o kim mówisz.
Jak widziałeś ten film, to wiesz, o co mi chodzi, no nie? I możesz mieć taką podejście, że może coś go odcięło, no nie? Może on po prostu nie kojarzy, pewnie wyparł z pamięci pewne rzeczy. I to jest świetny film, jest zrobiony, naprawdę, do końca, do ostatniej chwili, nie? To właściwie to masz takie wrażenie, że to może być w lewo, w prawo, nie? Oczywiście tam się pewne rzeczy wyjaśniają. Ja jestem bardzo ciekawy, jak oni tutaj to poprowadzą, ale uważam, że kierunek, w jaki poszli, jeśli chodzi o tą dramaturgię, tylko po to, żeby jakby pododawać wątki, nie? Wiesz, że rozwinąć te wątki tej rodziny, wiesz, no to, że on ma ten problem z żoną, nie? To później ta żona zaczyna, wiesz, szukać, nie wiem, jakichś takich prostych rozwiązań. Jak na przykład, nie, skoro mąż mnie zdradził, to może jest uzasadnione, żebym ja też go zdradziła. Wiesz, bo nie, może chcę odpłacić, może, wiesz, potrzebuje jakiejś takiej pomocy psychologa. I to jest coś, co moim zdaniem jest takie trochę sztuczne. Takie sztuczne. Ale ja to wszystko mówię przez pryzmat tego, jak ja dobrze znam oryginał. I jak dobrze po prostu uważam, Alan Pakua poprowadził oryginalną historię, oryginalny film. Bo moim zdaniem ona jest nawet lepsza niż książka. Wiesz, książka jest świetna, ale książka jest... Ja mogę już nie pamiętać dokładnie, ale chyba jest pisana z pierwszej osoby, nie? Więc jesteś w głowie tego badera, więc tu jest dosyć trudniej o taki niuans związany z tym, że wiesz, jako osoba z zewnątrz możesz kwestionować, nie? No bo nie wiesz, co siedzi w głowie, ale możesz widzieć te reakcje, nie? I to wszystko. I dla mnie film jest bezapelacyjnie dużo lepszy, więc ja bym proponował, mimo że ktoś mówi, że to sobie zdradzę, coś i tak dalej. Nie. Obejrzyjcie oryginalny film z Harrisonem Fordem, bo tam w ogóle grają tak, wiesz, wspomniany Harrison Ford, Raul Julia, Brian Dehany. Ten gra takiego głównego prokuratora, prokuratora generalnego, który później tam ustępuje, ale to jest ze względu na to, że tam, wiesz, w Ameryce to musisz w wyborach normalnych, wiesz, znaczy musisz być wybranym, nie? Żeby zgadza być się przez kolejną kadencję, nie? To nie jest tak, że powiedzmy premier czy prezydent ci daje tę funkcję, nie? To musisz normalnie być. No pojawia się mnóstwo, no, wiesz, takich mniejszych aktorów, których też rozpoznasz, bo później oni w innych filmach grali. No nie, Paul Winfield gra tam, ma świetną rolę, to jest taki no aktor, który też rozpoznałbyś go, jakbyś go zobaczył, nie? I kurczę, wiesz, w tym nowym filmie, w tym nowym serialu, też jak sobie pomyślisz, też są fajne postacie, też są fajni aktorzy, no nie? Ale poza Jakeem Gyllenhaalem, który gra Rustiego Sabicza, no nie? To możesz jeszcze dostrzec tam Petera Sarsgaard, którego gra tam tą jego Molto, nie? No, kojarzysz pewnie tego Peter Sarsgaard. No, więc to są takie dwie znane moim zdaniem postacie, a reszta jest tak, że kojarzysz, owszem, nie? Jest fajnie, ale no to tyle. Zresztą w ogóle to jak sobie wszedłem na IMDb, no to jest taka ciekawostka. Peter Sarsgaard jest, jak pewnie wiesz, szwagrem Jacka Gyllenhaala, bo jest mężem Maggie Gyllenhaal.
Mhm. Nie wiedziałem.
Więc to jest taka ciekawostka. Ale nie, dla mnie po prostu są fajne rzeczy w tym serialu, jak atmosfera, jednak ta intryga, no nie, to ona też jest bardzo interesująca, wiesz, samo założenie, nie, wiesz, tej tajemnicy, ale uważam, że w pewnych aspektach to nie, no jednak to odejście, ta chęć zmian, wiesz, tego wszystkiego, tego uwspółcześnienia, wiesz, tych zamiany ról, no wiesz, zamienia na przykład, nie wiem, chłopca na dziewczynkę to jest jedno, nie, ale też tak zamienienie, wiesz, tej jednej sprawy, no nie, że to jest wiesz, chodzi mi o to, że pewne rzeczy, no nie, w dzisiejszych czasach już nie są tak kontrowersyjne, jak mogły być kiedyś, więc pewne rzeczy po prostu musisz zmienić.
Mhm. No wiesz, chociażby sam romans, nie, romans prokuratora generalnego, w ogóle to pewnie w latach 90. to się już było dla ludzi.
Trochę kwestia podejście tego, tej moralności postaci, to wychodzi, wiesz, jak poznajesz, że nie, wiesz, tej ofiary, że to była taka osoba, która no coś, co w dzisiejszych czasach mówisz, nie, no jak to przecież tak nie było, nie? Że na przykład kobieta mogła wykorzystywać to, że jest piękna, atrakcyjna i tak dalej, do tego, żeby zdobywać kolejne, wiesz, przeskakiwać pewne drabinki, na przykład, nie wiem, w karierze. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, że to w ogóle dylemat. Ja wiem, że jestem jak trochę zdarta płyta z tym, ale naprawdę obejrzyjcie sobie film.
Tylko nie ma gdzie tego obejrzeć, Damian. W Polsce nie ma na żadnym streamingu. Nie można tego wypożyczyć nigdzie w elektronicznej...
Wysiadź moją DVD.
Ja go kiedyś zapomniałem w telewizji, nagrałem sobie, ale zwlekałem i wymianę miałem dekodera i ten film przepadł. I tak naprawdę w tym momencie można rzeczywiście próbować gdzieś tam sobie na Allegro kupić płytę, ewentualnie to ten tak zwany drugi obieg, co chyba jest najbardziej sensowne moim zdaniem w tym momencie, bo ja nawet, ty mi wyślesz płytę, ale ja w tym momencie bym musiał kupić sobie, a nie, przecież mam PlayStation, dobra, na PlayStation mam sobie. Ostatnio miałem taką sytuację, że no mam fajne DVD, które cały czas działa i ono pojechało sobie do mojej letniej posiadłości, bo ja nie mam na czym, nie mam jak go podłączyć, nie? Także tak. Ja ci powiem, że już tyle razy mi o tym uznanym za niewinnego mówiłeś, opowiadałeś To zawsze się składa tak, że ty przy mnie o tym opowiadasz. Ja jestem na podcaście, to ty mówisz o tym filmie. Ja mam wyrzuty sumienia.
Bo ja jestem tak, że szukam kogoś,
bo ja powiem ci tak, ja mam takie wrażenie, jasne, ale ja mam takie wrażenie, aż mi jest głupio, bo nie robię tego ci wyrzutów teraz, tylko już mam moralniaka, jak zaczynasz mówić o uznanym, wiedziałeś, że mam serial, to mi się już gula w gardę pojawiła, bo mówię, kurde, już mu tyle razy opowiadałem, że to obejrzę i co jakiś czas mam tego uznanego za niewinnego zaznaczonego na Filmwebie i on mi się pokazuje, że gdzieś tam na jakimś kanale jest, nie, na przykład, no ale ja nie mam tego kanału. Także on pojawia się w telewizji, rzeczywiście, to może, jeżeli ktoś ma, to może sobie to obejrzeć. Ja też mam serial, przerwę ci o uznanie za niewinnego.
Nie, ja tylko skończyłem, ja tylko chciałem właśnie, żeby to wybrzmiało, że film najpierw, później serial, żeby sobie nie popsuć oryginał.
Apple mogłoby ściągnąć do swojej biblioteki po prostu pierwszą adaptację, nie? To by jej chyba jakoś nie zabolało. Ja mam dla was serial zeszłoroczny z Netflixa, japoński, Sanktuarium. Jest to 8-odcinkowa historia o szkole sumo. I ja lubię w ogóle generalnie sport, niekoniecznie piłkę nożną, ale ten sport gdzieś tam zawsze był w moim życiu i lubię dramaty sportowe. Nie oglądam wszystkich, bo niektóre mnie zupełnie nie interesują. Nie oglądam biopików przede wszystkim też. Staram się tego mijać, ale sumo mnie zainteresowało, bo wiesz, bo było judo, była saga o judo od Kurosawy, jest karate, było w latach 80. bardzo popularne i tych filmów było, sztuk walk było bardzo dużo, a to sumo rzeczywiście, te zapasy są chyba najmniej, chociaż są tak bardzo japońskie i poza Japonią oczywiście też uprawiają sumo, ale one są chyba jakieś, wydawały mi się, w momencie, kiedy patrzyłem na ten serial, że dla twórców było bardzo nieatrakcyjne pokazywać dwóch prawie gołych facetów tarzających się w piasku, nie? I włączyłem i okazało się, że to jeden z najlepszych seriali sportowych, dramatów sportowych, jakie widziałem, przybliżający i po pierwsze kulturę sumo i przybliżający realia i zwyczaje i tradycje. Nie jest to w żadnym momencie serial, z którego możemy czerpać wiedzę sportową, nie? Chociaż on się dzieje, wydaje mi się, bardzo mocno w realiach, ale tam postacie są wymyślone, nie? I wchodzimy w ten świat sumo z dwiema postaciami. Głównym bohaterem, który jest po prostu łobuzem, nie takim drobnym przestępcą, nie? Lubi po prostu komuś spuścić pierdy i okraść go. druga postać, i on wchodzi w sumo, po prostu ma warunki, jest duży, jest silny, jest przy kości, w związku z tym zostaje zaproszony do szkoły sumo, bo obecnie prowadzący tą szkołę, a będący dawnym sumokom, facet widzi w nim potencjał i on go zaprasza na treningi A okazuje się, że właśnie szkoła sumo wygląda tak, że ty tam mieszkasz. To jest, dostajesz co miesiąc, co tydzień jakąś tam drobną wypłatę, ale jest to, to są drobne, a ty tam siedzisz, jesz, trenujesz, sprzątasz i cały czas tak naprawdę funkcjonujesz w tym środowisku, codziennie współpracując z innymi sumokami podczas treningów, podczas sparingów. A drugą postacią, która wprowadza też widza, bo nie oszukujmy się, no to jest tematyka, która się wydaje no, dla wszystkich, myślę, orientalna, jest młoda dziennikarka, która zostaje przeniesiona z działu sportowego, znaczy nie, że z działu politycznego do działu sportowego i ma zajmować się sumo. I facet, który z nią, który jest powiedzmy jej opiekunem, właśnie śledzi szkołę, do której trafił główny bohater. I w tej szkole oczywiście są nie tylko młodzi, którzy wchodzą, tylko są też już jakiś tam jest aspirujący sumoka, który gdzieś tam daleko zaszedł. Ten nasz główny bohater Kiyoshi, on jest takim niepokornym typem i sprzeciwia się wielu rzeczom, które widzi. To jest pewnego rodzaju no tak jakby trochę szkoła z internatem, nie? Czyli starsi, wyższe, no starsi, no tam są wszyscy starsi, no bo tam są ludzie dorośli. Wykorzystują tych najniżej postawionych sumoków do takich naprawdę okropnych rzeczy. Widzimy historię najpierw jakiegoś tam buntów tego chłopaka, później szukania własnego stylu, szukania własnej drogi, zawierania przyjaźni, pierwszego turnieju, drugiego turnieju. Są takie przeskoki czasowe. Powiedzmy, że akcja tych 8 odcinków dzieje się na przestrzeni trochę ponad roku. I jestem zafascynowany. Po pierwsze kulturą tego sportu. To, jak pokazane jest sumo i ile aspektów technicznych samych zapasów jest pokazane, to jest niesamowita sprawa, bo zazwyczaj mamy jakiś tam montaż, wiesz, to jest specyficzne dla filmów sportowych, że mamy jakiś tam montaż, a jakieś tam ćwiczenia, ale nie przywiązuje się uwagi na przykład, dlaczego bardzo rzadko przynajmniej, może teraz jest trochę inaczej, dlaczego jest ważna na przykład w boksie praca nóg, czy wiesz, jakieś takie czy myśmy film o zapaśnikach i o wrestler i mówię akurat o nim i tam w ogóle nie było absolutnie nic powiedziane o samych tych zapasach o wrestlingu w Ameryce, tylko po prostu były takie obrazki nam sprzedawane. Tutaj mamy bardzo dużo czasu poświęcone też na tylko to nie jest jakiś wykład, tak żebyśmy się zrozumieli, tylko tak. To są informacje podawane dla osoby, która wchodzi w ten świat, dlaczego coś jest ważne, dlaczego nad tym musisz pracować, dlaczego tak, a nie inaczej, twoje sumo jest do kitu. Jest pokazany trochę ten blichtr, bo jednak sumocy są w całej Japonii nadal, bo to się dzieje współcześnie, nadal w jakiś tam sposób poważani i jest pokazany sponsoring tych stajni. No i pokazany jest też, jak bardzo ten sport z takiego przepychania się, wypychania się za tą linię słomy staje się w ciągu kilku sekund, może być ultra brutalny, ale taki, że to po prostu jedna z najbardziej brutalnych scen, jakie widziałem w filmie sportowym, to jest właśnie w tym serialu, pokazane brutalne sumo. No i jest pokazany też świetny w 7 odcinku, bo nie mogłem się, nie wiem, czy będzie ciąg dalszy, nie wiedziałem nadal i nie wiem, więc obejrzałem 7 odcinków jednego dnia i został mi ten 8. I następnego dnia zamiast sobie obejrzeć ten 8, to znowu puściłem sobie 7, bo byłem taki, wiesz, podminowany i zdenerwowany, że nie chciałem, żeby to się skończyło, a wiedziałem, że to się skończy, to ten ostatni odcinek jest taki dosyć krótki. To są niecałogodzinne odcinki. W 7 odcinku mamy przepiękny montaż sportowy z treningów zimowo-wiosennych, na którym mi się beksnęło ze wzruszenia. jak już znałem, wiesz, już widziałem, co tam się stało w tym 7 odcinku, jak ten, to po prostu oglądałem ten montaż i tam mi łzy ciekły. A 8 zaczyna się od ceremonii takiej związanej właśnie z sumo. Jest to najpiękniejsza scena w tym serialu, bo serial nie jest piękny. No to są brudni, grubi faceci, nie oszukujmy się. To nie ma tam nic apetycznego. Oni są wiecznie spoceni, utarzani w tym piachu, błocie, bo to się miesza z tym potem, ten piach. Oni jedzą nieprzyzwoicie, bo po prostu napychają się. To wiesz, to jest nieprzyjemne. To nie jest taki serial, że sobie można z dziewczyną usiąść, sobie włączyć i masz po tym dobry nastrój, tylko raczej jesteś taki trochę zbrukany, nie? Tym, co zobaczyłeś. Aczkolwiek, wiesz, no nie ma w tym serialu żadnych takich scen, które by w negatywny sposób rzutowały na sportowców. Po prostu no to jest takie, że muszą mieć tą masę, muszą mieć tą posturę, jaką mają i jest to też ciężko powiedzieć, z takim oddaniem, nie, że jednak oni, bo później masz pokazanych tych emerytowanych sumoków, którzy wyglądają mega szczupło, po prostu są normalnie chudzi, a na zdjęciach tam powiedzmy z 2005 roku są monstrualni, nie? Więc gdzieś tam
jest ciekawe sobie... zupełnie jak odwrotnie jak normalni sportowcy, bo normalni sportowcy mają to do siebie, że przez to, znaczy normalni, przepraszam, nie sumocy, o, na przykład piłkarze. Piłkarz, który biega, spala mnóstwo kalorii, nie? Jest przyzwyczajony do tego, że po prostu dużo je, no bo dużo spala. Ale później już, kiedy odstawia tą karierę sportowca, no nie? Znaczy no, przychodzi na tą sportową emeryturę, ciężko mu zrezygnować na przykład z pewnych nawyków żywieniowych. I to widać po niektórych piłkarzach, jak bardzo szybko się zaokrąglają i wiesz, nagle się okazuje, że czy to jest na pewno ten piłkarz, czy ten, bo wiesz, no są piłkarze, którzy, jak Cristiano Ronaldo, nie? On jest cały czas aktywny w swoim prime, ale wielu takich piłkarzy, którzy już byli
wieku... Ten brazylijski Ronaldo na przykład.
No na przykład, tak. No to on nadal pewnie ma jakiegoś takiego skilla, ale on po prostu mógłby wyglądać, jakby miał się zaraz w kulkę zamienić, nie? I to, tak. to jest takie zabawne, nie? Że po prostu to takie odwrócenie trochę jest tego. Ale jak sobie tak pomyślałem, nie wiem, czy kojarzysz taki był, to był tylko bardziej reality show, Ultimate Fighter. Jeszcze
nie
pierwsze
oglądałem.
UFC powstało. Ale kojarzysz, nie? Że to...
Warrior oglądałem, czyli tych, na przykład tam samuraj, ninja, wiking, rycerz, to oglądałem. To było pierwsze takie reality show, gdzie oni tam pokazywali, kto ma potężniejsze miocze i tak dalej. Obejrzałem parę odcinków. Doszedłem do wniosku, że szkoda mi na to czasu, bo tak naprawdę to...
Wiesz, ten Warrior to mi tak brzmi trochę jak kto by wygrał, no nie, pojedynek.
No, dokładnie.
Rekin czy niedźwiedź, nie?
Tak, to jest to autentycznie to było to. Kto by wygrał pojedynek? Samuraj czy rycerz średniowieczny, no.
A Ultimate Warrior, to nie, przepraszam, czy Ultimate... Cer. Już nie pamiętam jeszcze, tak. To był taki właśnie, szczególnie, że tam ta pierwsza edycja, no nie, tak jak pierwszy Big Brother, nie? Zawsze najlepsza. I to też było tak, że to po prostu było takie reality show o tych... zawodnikach tych walczących w UFC, którzy po prostu trenują, tam jakieś mają drabinki, odpadają i później dochodzi do tego takiego finałowej walki, no, która była tak, to była tak krwawa jadka, że na przykład tej historii i ten pierwszy Forrest Griffin chyba się nazywał, ten pierwszy mistrz UFC. Musiałbym spojrzeć dokładnie, ale on się pojawia po prostu też na okładce. Nie wiem, czy pamiętasz tą oryginalną pierwszą grę UFC 2019 Spirit.
Nie za bardzo MMA i UFC interesowałem.
Mogę przekręcać nazwisko, ale chodzi mi o to po prostu, że to był taki serial,
nie, który się bardzo pokazywał, no.
Tylko że on był dokumentem reality show, więc on inaczej do tego podchodził, nie? Ale
nie,
ta koncepcja, no, gdzie widzisz po prostu jak to wygląda od kuchni i to jest dobrze pokazane, no to może ci sprzedać sport. No przecież ta historia o Formule 1. Ja tego w ogóle nie oglądałem, ale non-stop słyszę, że po prostu ludzie, którzy się w ogóle Formułą 1 nie interesowali, nagle teraz są maniakami tego i w ogóle znają wszystkie nazwiska. No bo serial to trochę dramatyzuje, no nie? Sprawia, że ta historia tylko o wyścigach, wiesz, tych bolidów Formuły 1, one nagle nabierają jakiegoś kolorytu, bo tam jest drama, tam są ludzie, tam są emocje, tam, wiesz... Tylko jedna osoba może zawsze zwyciężyć, więc zawsze będzie wygrany i zawsze będzie przegrany. I na tym się fajnie buduje, wiesz, jakąś taką narrację, no nie? I te sportowe dramaty, mi się wydaje, że to jest jakiś taki fenomen. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wiesz, taki dokument jak Ostatni Taniec po prostu zmiótł wszystko z planszy i pokazał, jak takie dokumenty robić, że teraz po prostu takie sportowe rzeczy się fajnie ogląda, jeśli one są dobrze zrobione, bo rozumiem, bo nie
wiem, jest, może nie, to nie jest, słyszałem. Żeby to była jasność, to nie jest w żaden sposób, no to jest fabuła, tak? To jest,
tak, jasne, fabuła rozumiana. No,
tam się duży wątek ma przeszłość bohaterów. Duży wątek jest to, jak oni sobie funkcjonują i układają życie, główny bohater przede wszystkim, ze swoją rodziną, jak, że pewne jego zachowania nie wynikają z tego, że po prostu jest głupi, tylko z tego, że musi w jakiś tam sposób odreagować. Dotykają go różne porażki życiowe, także tam sumo jest powiedzmy 60%, a 40% dramatu. Tam też on nie jest głównym bohaterem, tak, tylko tam są też inni sumocy. Jeden, który właśnie, który jest tam powiedzmy taki najbardziej zasłużony w tej stajni. Także, żeby była jasność, to nie jest cały czas, to nie jest żaden taki reality show, to jest fabuła i to jest historia, która, mówię, czerpie z rzeczywistości, ale nie wiem, czy ono ma odbicie w rzeczywistości. Tam padają prawdziwe imiona i nazwiska i okazunów, czy się dzieje współcześnie i pokazane są te realia turniejów, szkoły, federacji, ale to myślę, że to są wszystko fikcyjne postaci, nie?
I kończąc. Ale też atrakcyjnie pokazane, tak mówisz, nie? Więc
jest ten serial, to jest mega reklama scenę w 8 odcinku, ma piękną taką ceremonię, na której też się spłakałem ze wzruszenia i teraz tak, obojętnie czy ten serial będzie miał ciąg dalszy, czy nie ma ciągu dalszego, warto go obejrzeć, bo kończy się w ten sposób, że jasne, nie poznajemy dalszej historii bohaterów, nie wiemy, jak daleko nasz główny bohater doszedł, nie? Czy rzeczywiście to, co on mówi, że będzie tam taki i taki, to miało miejsce w rzeczywistości, nie wiemy, jak się skończy wątek reporterki, po prostu ona przeniesiona z tej polityki do tego sumo, nagle zaczyna to sumo kochać. Nie wiemy, czy jest taka postać takiego Shimizu, który ucieka ze szkoły, a później wraca tam jako asystent. Czy on będzie, kim on będzie w przyszłości? No jest naprawdę wiele pytań bez odpowiedzi, ale kończy się w ten sposób, że jesteśmy usatysfakcjonowani, że widzimy drogę Kiyoshiego. Że on staje w ostatnim odcinku, on staje na ringu tam po nadal, nie? Będzie walczył, będzie sumoką. I ja polecam, jest rezerwacyjny. Ja mówię o nim, przypominam sobie sceny i ja mam ciary na plecach. Rzecz, która jest praktycznie ukryta, tam znalazłem parę recenzji, ale mi nigdy algorytm nie podpowiedział do momentu, kiedy innego tam serialu japońskiego nie obejrzałem, ale tak naprawdę to też przez to, że szukałem po tagu Gritty, bo byłem ciekawy, jakie seriale są Gritty i sobie przeszedłem ten tag i zobaczyłem Sanktuarium, zobaczyłem Sumokę i kliknąłem, zobaczyłem to serial Sumo i go włączyłem, to nigdy mi nie wyskoczył. A główny bohater gra go Wataru Ichinose, chyba tak, i wymawia się. I no to jest, tak sobie wpisałem oczywiście w Twittera, no i są zdjęcia z, bo oczywiście Kojima zachwycony też serialem i są, i Ichinose był zaproszony w studio dwa razy w zeszłym roku i w tym roku chyba też, w tym roku dwa razy są zdjęcia ze studia, także nie wiem, czy przypadkiem nie będzie jakimś bohaterem w nadchodzącym Death Stranding 2, może to były, wiesz, jakieś tam...
Ale nie, bo ty śledzisz Twittera, prawda, Hideo Kojimy, więc on tam non-stop z jakimś, jak tylko się pojawi jakiś ten, to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on ma jakiś kontakt w Ameryce, czy coś takiego, ale on non-stop sobie robi zdjęcia z tymi gwiazdami. Jak był na fali ten serial, prawda, Fallout, no to zaraz tą aktorką i tam chyba jeszcze z kimś sobie zdjęcie zrobił, nie? To no, on to tak... Albo gdzieś ma, po prostu wyciąga z kalendarza jakieś stare zdjęcia, ale to wątpię, jeśli chodzi na przykład o takiej aktorki, nie? Że na przykład ona wcześniej nie była jakoś taką znaną gwiazdą, żeby na przykład wyciągnął do niej rękę Hideo Kojima, a tak, jak mu się to spodoba, to on jest taki, fiksuje się na tej popkulturze i dlatego żałuję, że on na przykład nie prowadzi tych swoich podcastów i tak dalej, że on się tak boi po prostu po angielsku to robić, nie? Że ten podcast...
A, tam nudne są te jego podcasty były. To
no właśnie, że on po prostu go sprodukował i zrobił nudny podcast. A gdyby na przykład zrobić tak jak to naprawdę wygląda jego spotkanie z tymi wszystkimi celebrytami, no nie? Jak
ale
to
jest, powie,
na przykład
że...
wychodzi z Madsem Mikkelsenem na papieroska.
Dokładnie, i on ci odpowie w ten sposób, że bardzo przyjaźnie się z Madsem, z Ridusem i z Del Toro i w momencie, kiedy jest jakaś premiera, zapraszają mnie, mam okazję, no tak ci odpowie na to pytanie. On ci żadnych szczegółów nie odpowie, on ci nie powie, co jadł Mikkelsen podczas jakiegoś obiadu, bo on mimo wszystko, mimo że tych zdjęć, które wrzuca, to podejrzewam się pyta, czy może wrzucić, to po pierwsze, a po drugie, myślę, że on nigdy nie będzie chciał żadnego szczegółu, bo to by pewnie naraziło, wiesz, prywatność tej osoby, więc on tak, to jest, w Ameryce to ktoś by opowiadał anegdoty, jak z rękawa rzucał, nie? Że o, byliśmy tutaj, a Mikkelsen zgubił papierosa, prosił jakiegoś gościa na przystanku, czy coś takiego by opowiadał, nie? Nie, on ci odpowie, że podczas kolacji, której tam rozmawialiśmy i tak by to wyglądało, także nie ma co się tam, ja już trochę się, bardzo cieszymy ten podcast, posłuchałem kilka odcinków, wracałem kilka razy i to jest zmarnowany potencjał, tam nie ma nic wartościowego dla mnie.
Nie ma jakiegoś mięsa takiego.
Nie ma mięsa.
Nie ma jakiegoś insightu.
Oczywiście o muzyce tam są, czy tam to są jakieś takie, ale to też nie są rzeczy, których byśmy na Wikipedii na przykład opowiada o Metal Gear Solid i edycję o Metal Gear Solid, to samo wchodzisz na Wiki i masz na Wikipedii, no albo nawet więcej. Także to nie jest to rzecz, którą jakoś tam dobrze wspominam z perspektywy czasu. Damianie, super się gada.
Kończymy.
Tą historyjką o sumo.
Przypomnij mi, żebym w następnym odcinku, jak będziemy rozmawiać, to porozmawiali o Snapie, ale bo to jest taki temat. A dwa, o komiksie 1602. I tyle, bo na pewno znasz, więc jestem ciekawy twojej opinii. Dziękuję ci, Rafale, serdecznie.
20 lat temu, to też mnie zapytasz o rzecz, którą... Tak jak o Barbarelli.
Trafiły, to tylko powiem, że nie będę tutaj mówił o komiksie, tylko chodzi o to, że do mnie trafiły kilka tych takich mega kolekcji Ultimate czy coś takiego. I właśnie teraz skończyłem tego 1602, skończyłem Daredevila Born Again, więc no, parę takich klasyków, nie? Więc no, jak będzie okazja na tym odcinku, to bardzo chętnie porozmawiam, ale teraz serdecznie ci dziękuję za,
ja tobie również,
za rozmowę. No i mam nadzieję, że właśnie już teraz wracasz do formy i będziemy częściej i że następny odcinek to już będzie Galacticos. Być może już będzie po euro, więc
słyszymy się za tydzień, to jeszcze będzie euro.
Aha, no to dobrze, no to jeszcze nie musimy podsumować euro, więc jeszcze nie ten odcinek. Dzięki ci serdecznie, Rafał.
Dzięki.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom, którzy wspierają Fantasmagierię, wchodzą na grupę Fantasmagierii, komentują, lajkują, polecają znajomym, klikają te dzwoneczki i subskrybują i co, słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.